człowiek cały świat nabiera treści wtedy, nie słucha człowiek morskich opowieści. Kto chce, to niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha, jak walcząc są dla ucha mocne opowieści. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, i niech się znieśmy, to zrobi doskonale mocnym opowieścią. Kto chce, to niechaj wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy nam, na tym nie zależy, więc wypijmy jeszcze. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, i niech się znieśmy, to zrobi doskonale.
Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Zapraszamy na Morskie Opowieści. Witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie z Piotrkiem, który będzie dzisiaj dla Was te nocne opowieści snuł. Dobry wieczór, Piotrku.
Cześć Ania, cześć wszystkim.
Przypominam Wam, że jesteśmy na żywo, więc ktokolwiek w jakimkolwiek momencie ma ochotę zadać Piotrkowi pytanie, to Skype Nocne Radio jest dla Was otwarte, także się nie obawiajcie, tylko dzwońcie, nie czekajcie i jak tylko będziecie mieć ochotę, to zapraszamy Was tutaj na antenę. No właśnie, Piotrek. Piotrek, ty już chyba z ponad 20 lat pracujesz jako mechanik na jachtach różnego rodzaju.
No różnego rodzaju, tak. To 20 lat, nie, ja zacząłem w 2004, także w czerwcu. Także no, ale tam można tam prawie.
Już prawie. A jak ty na tych jachtach wylądowałeś?
No to jak zwykle przypadkowo, jak to się w życiu dzieje. To był 2002, zaraz 2004. Nie było w Polsce za dużo pracy. I po prostu stwierdziliśmy, że jak nie teraz, to nigdy z żoną. No i po prostu ruszyłem. Kolegów miałem jeszcze, którzy mi pomogli w tym wszystkim, bo to tak się zwykle dzieje, że musisz mieć kolegów, żeby się gdzieś załapać. No i oni mnie tam wkręcili w to na miesiąc tylko, tak, jak to zwykle. I po miesiącu akurat spotkałem tam jeszcze innych Polaków gdzieś w marinach, którzy potrzebowali mechaników w tamtym czasie. No bo mechanik to jest taki trochę, powiedzmy, ciężki do zdobycia fach i no, trzeba coś tam skończyć, gdzieś tam się uczyć, żeby...
Coś tam trzeba umieć.
Tak, coś tam trzeba reprezentować, no i... No i tam i zawsze było wzięcie na tego typu robotę. No także z pracą akurat... No tak mi się udało, że się tam załapałem najpierw do jednych Rosjan na 2 tygodnie. W sumie też się zrobiło z tego 2 miesiące. I potem do innych Rosjan, ale to już było 8 lat. Później 7 lat u jednego szejka.
Czyli u jakichś oligarchów rosyjskich pracowałeś?
No, znaczy nie, to nie byli oligarchowie, to byli... No różni ludzie z różnymi jakby...
biznesami.
Z różnymi biznesami, które powiedzmy z czasem im się, że tak powiem, no tak ulegalizowały. O, że tak krótko.
Aha, okej.
No bo wiadomo, tam pewnie w tamtym kraju wszędzie bardziej niż gdzie indziej pierwszy milion trzeba ukraść w ten czy inny sposób, ale potem jak już się go zalegalizuje, no to już można sobie żyć, no nie? No i oni tam... To były czasy 2004, wiele Rosjan nie rozmawiało wtedy po angielsku. A z kolei Anglików nie było bardzo mało, którzy rozmawiali po rosyjsku. Jakoś w tym się tam odnalazłem w międzyczasie, bo jeszcze jestem ze Stara Gwardia, gdzie rosyjskiego się uczyłem w podstawówce i tak mi akurat to niespodziewanie mi to pomogło, no nie? Mhm. Także... No tak, i tak mi się jakoś układało.
A jak to się... Teraz... Jak wybrałeś w ogóle tą samą ścieżkę, żeby zostać mechanikiem?
To znaczy to...
To jakaś tradycja rodzinna, czy po prostu nie, koledzy tradycja... szli na studia i ty poszedłeś razem z nimi?
To znaczy nie, studia to nie. Ja jeszcze byłem parę tygodni temu, był u ciebie Krzychu. Też opowiadał o statkach. No to właśnie z nim byliśmy razem w szkole w Darłowie, najpierw w średniej, potem cały czas wisiała nad nami groźba wojska, także za tamtych czasów jeszcze jak człowiek nie studiował, to od razu po morskim technikum szedł do wojska, także żeby uniknąć tego, trzeba było gdzieś iść na studia. No i najprostszą rzeczą było Wyższa Szkoła Morska wtedy. No i tak poszliśmy sobie z
No właśnie, Krzychem. Dobrze, że wspomniałeś o Krzyśku, o tej pierwszej audycji, bo ja tam się wykazałam wielką niekompetencją, bo zapytałam Krzyśka, czy chciałby zostać drugim po Bogu na statku, czyli kapitanem.
To się śmiałem z tego, tak.
To się wszyscy śmiali i cała moja rodzina i znajomi, bo mimo, że mam tylu pływających wokół siebie, to nie zajarzyłam, że kapitanem może zostać tylko nawigator, bo ja w swojej naiwności myślałam, że to jest jak w każdej firmie, że właściwie każdy może zostać tym kapitanem, zrobi sobie kurs i już, ale to tak nie jest. To jak ktoś marzy o kapitańskiej czapce, no to musi iść na nawigację, tak?
Tak, tak. Krzychu tam widziałem, dyplomatycznie strasznie wybrnął i tłumaczył, że kursy i tak dalej musiałby robić. Ale raczej takie rzeczy się nie zdarzają. Jak już ktoś obrał jedną drogę, to idzie, no zostaje w tym. No nie? Nie słyszałem, żeby ktoś też się przebranżowił z nawigatorów i został mechanikiem. I w drugą stronę tak samo. To po prostu są dwa różne światy i tutaj nawet nie chodzi o... No po prostu nie da się tego ogarnąć. Nie da się tego zespolić i być albo przejść z jednego na drugie stanowisko. Nie da się, nie. W dziale mechanicznym najwyższym stanowiskiem jest kierownik maszyn, tak, po polsku, albo chief mechanic, chief, czyli wódz jakby, tak, chief mechanic i tyle. I na tym się kończy. Można jeszcze gdzieś tam kontynuować karierę w biurach jako tam superintendent, czy jakiś tam specjalista jakiś, ale raczej nie, raczej.
Ale rozumiem, że tak finansowo jest to tak wypośrodkowane, że ten chief mechanic zarabia podobnie jak kapitan.
Nie. Kapitan to jest taki... To jest niesamowita jakby odpowiedzialność i po prostu, no i nie tyle za pracę tu się dostaje się pieniądze, tylko za odpowiedzialność, tak? Kapitan jest jakby, to jest jego jest ostatnie słowo i cokolwiek by się nie działo, to on na końcu decyduje i on jako pierwszy odpowiada, nie? Także nie, to... Nie wiem, jak nawet procentowo, bo to zależy od firmy, ale raczej nie, na 100% nie są to nawet bliskie pieniądze. No. Znaczy, nie, szczerze mówiąc nie wiem, bo to łatwiej się żyje, jak się nie wie, nie? Ale nie. No myślę, że mechanik starszy może mieć 80% pensji kapitana gdzieś tam. Podejrzewam, ale mówię... Czyli... Nie mam bladego pojęcia. Nie.
Premia za odpowiedzialność musi być.
Musi, tak. I tak samo jest później już niżej też, na przykład w obrębie działu mechanicznego jest chief mechanic, potem jest, jeszcze zależy jak tam ta struktura jest zrobiona, ale też chief mechanic bierze też za odpowiedzialność w maszynie dużo większe pieniądze niż następny, tam drugi, czy trzeci, czy czwarty mechanik. Czy załoga ta... powiedzmy operacja, no ta podstawowa, czy z maszyny, czy z mostka, no, za odpowiedzialnością idą pieniądze, ale to, mówię, to nie są proste rzeczy, nie? Bo statek, wiadomo, jak jest w porcie, to jest w porcie, ale jak jest w morzu i dookoła nic nie ma, tak? Nie ma jakby pomocy znikąd, tak? I coś się dzieje, to są decyzje, są... Po prostu chiefa mechanika też na końcu, tak? Jeszcze zależy, z jakim typem mamy do czynienia, ale niektórzy słuchają opinii, podejmują decyzje, niektórzy nie słuchają, podejmują sami decyzje, także to tam różnie. Ale za decyzję też po prostu i tą odpowiedzialność ostateczną też dostaje. Też dostaje po prostu większą kasę. No, niektórzy się czują na siłach, żeby podjąć to ryzyko i tę odpowiedzialność, a niektórzy nie, są gdzieś niżej. No, wiadomo, no.
No.
Ja różni są ludzie i różne są sytuacje.
No. Ja tu wrzuciłam jako zdjęcie taki dosyć nowy jacht Hisen Galactica 80-metrowy, który został zbudowany w 2021 roku. Czy ty, on jest uznawany jako tam jeden z najszybszych teraz, osiąga 29 węzłów prędkości, czyli to jest tam prawie 54 km na godzinę. Może pomieścić 12 gości w 6 pokojach, ma basen ze szklanym dnem, wodospad, szklane windy, no i w pełni wyposażone lądowisko dla helikopterów. Powiedz mi, czy ty pływasz na czymś podobnym?
Ta.
Co one są wszystkie zdradzić? Podobne. Tak, no.
Wszystkie są podobne. Ta, teraz tak wygooglowałem krótko, to jest Hisen. To znaczy tak, mi się akurat w moim przypadku, ja zaczynałem na takim jachcie 32 metry. To była jeden Niemiec sobie lubił spędzać wakacje na Ibizie i on tam z żoną po prostu 6 tygodni staliśmy na Ibizie, na kotwicy albo na Formenterze, to są tam te hiszpańskie wyspy niedaleko Majorki. I załoga to były 3 osoby, kapitan, stewardesa i ja. No nie? I to byli wszyscy ludzie z Polski, fajnie się tam... I ten akurat Niemiec nie potrzebował niczego w zasadzie oprócz dobrej muzyki. On lubił Bacha i poważną muzykę i codziennie sobie pił wino i tam siedział w swoim salonie czy tam na rufie na zewnątrz i słuchał muzyki. Tak?
Kulturalny, jak to Niemiec.
Tak, i niesamowicie spokojna praca tam z tym człowiekiem była i to był mój pierwszy jacht, ja też wielkie miałem oczy na to wszystko. I on tam na 100% czuł się bardzo, bardzo jakby zrelaksowany i miał to, co chciał. No nie? On to był starszy gościu, który jeszcze za czasów hipisów tam jeździł na Ibizę, bo tam była taka, tak jak mi tam kiedyś opowiadał, była to taka wyspa hipisów i on tam lubi jeździć, pływać i wspominać tamte czasy. Nie? Mhm. I później pracowałem na takiej 25-metrowej łódce, ale byłem tam sam. I to był Rosjanin, który lubił prędkość na przykład, nie? I założę się, że no on po prostu śmigaliśmy tą łódką 46 węzłów, no niesamowita, tak, niesamowita no, zabawa i dla niego. I on, na pewno ta łódka spełniała jego oczekiwania co do jachtów, ale potem dla innych Rosjan to była trochę większa, 36 metrów, 6 osób załogi i później było 20 osób, 75 metrów i 20 osób załogi i teraz 30 mamy załogi i 100 metrowy jacht. I na przestrzeni tych wszystkich lat, co widziałem, najlepiej mi się pracowało w sumie...
Na tym pierwszym?
Nie, ale na takim z 5-osobową załogą, powiedzmy no 10-osobową załogą. To jest taka rodzinna atmosfera, wszyscy sobie pomagają. Teraz jak jesteśmy 30 osób na burcie, to każdy tam się zamyka jakoś w swoich tych działach. Mechanicy mają swoje. My akurat pływamy też trochę innym systemem niż nawigatorzy. Tam się za często się nie widujemy. I to takie jest troszeczkę taka fabryka, nie? Tam jedzie człowiek tak... No nie ma tego. 100-metrowe jachty nie wszędzie mogą wpływać, nie do wszystkich portów. Powiedzmy do takich dużych jak no, Barcelona czy może w Holandii, gdzieś tam Amsterdam, czy no takie większe porty, Genua, to tak, ale czy Ibiza, czy Majorka, no ale takich mniejszych to już nie, właśnie, a na Karaibach już w ogóle praktycznie, czy w takich Malediwach, to tam w ogóle nie ma gdzie wpłynąć, cały czas na kotwicy człowiek po prostu czeka i odhacza dni, żeby jechać do domu, nie? A na tych mniejszych jachtach właśnie się większy fan był, więcej takiej, no powiedzmy,
luzu.
Takiego jachtowego życia, nie? Można było trochę coś pozwiedzać i ten, także są plusy, no powiedzmy, że finansowo jest lepiej na takich większych jachtach, ale jakby No człowieka też denerwuje, jak siedzisz na takim dużym jachcie, wyskoczyłbyś zobaczyć, jak ta wyspa wygląda, czy coś, a tu musisz siedzieć w pracy, no. Czy na mostku, czy w maszynie jest ta sama jakby, no, sytuacja, tak? Jak nie można wyjść na zewnątrz, to jest trochę tak słabo. Także, no,
Ale
tak.
to nie można wyjść na zewnątrz, bo po prostu takie macie zasady, czy one się.
Nie, to znaczy, to też są różne momenty, bo tak. Generalnie jest tak, że jeżeli są goście na jachcie, tak, obojętnie czy torczerujący, czy właściciel, no to pracujemy takim trybem. W zasadzie jacht jest wtedy 24 na dobę, jest jakby do ich dyspozycji, tak? Mogą o drugiej w nocy powiedzieć, żeby mu kucharz zrobił jakiegoś hamburgera, czy nie wiem, jakieś tam coś, no nie? I tak samo jest z mechanikami, jeżeli się coś popsuje, no to ktoś zawsze musi być tam w nocy, jakby na stand-by'u i w razie czego, nie wiem, jak komuś jest zimno w kabinie, to musi i coś się dzieje, no to musi tam szybko zareagować, no bo to wiadomo, urządzenia się czasami psują, czasami coś się tam zawiesza czy coś. I wtedy marne szanse, że wyjdziemy, nie? Chyba, że jest właściciel i właściciel mówi, że no. Po południu go nie będzie przez kilka godzin, no to tam ludzie sobie wyskakują. Kto może, nie? Kto nie jest na wachciach, na jakiejś takiej, nie ma jakichś tam obowiązków wyznaczonych, to może wyskoczyć. Ale to też tak na spokojnie, no, powiedzmy 2 godziny się tam trafi od czasu do czasu. No a czas taki, że na przykład goście wyjeżdżają, czy właściciel wyjeżdża i stoimy na przykład tydzień czasu też na kotwicy, ale nie możemy, ale nie ma gości, no to wtedy tak powiedzmy ze 2-3 dni są takiego wolnego, tak, tam coś tam można porobić sobie. Zazwyczaj są udostępnione te wszystkie zabawki, które goście mogą też używać, to tam my też możemy.
No właśnie, a mógłbyś coś o tych zabawkach
No,
poopowiadać?
zabawki, tak, skutery wodne, to wszystkie, które tam widać nieraz na tych filmach reklamowych czy telewizji. Skutery są takie. Teraz jest dużo takich desek, które są z własnym napędem, jakieś tam, już nawet nie wiem, jak te deski, te rzeczy się nazywają. Są takie seaboby, czy takie podwodne, jakby torpedy, że się je chwyta, mają taką śrubę i możesz sobie nurkować z maską i z rurką tam pod wodą, bez płetw, tak? I to tak cię ciągnie. Tam, no to dosyć takie ten fajna zabawa. Jakieś żaglóweczki, mamy takie małe lasery, też ze dwie, to można sobie tam. Czy saunę, czy jacuzzi, takie. A tak. No i takie są 3 dni, powiedzmy, zabawy, i później znowu, bo jak trzeba umyć, kabiny trzeba wyczyścić i tak dalej. A my też w maszynie mamy taki moment, żeby jakieś grubsze remonty porobić, na przykład, nie wiem, w tych pomieszczeniach gości. No bo często tam, no ludzie różnie. Często
Imprezują.
się, no nie, nawet nie, bo po prostu niektóre rzeczy z mebli czy z jakiegoś takiego, z wyposażenia nie są przygotowane, są bardziej, żeby wyglądały niż takie bardziej, niż użytkowe. I nie wiem, jakieś tam, nie mówię złote klamki czy coś, ale jakieś tam przyciski, coś, które tam mają otwierać przesuwane drzwi. No mamy masę akurat na jachcie takich rzeczy, które się przesuwają same, tylko drzwi nie mamy praktycznie takich zwykłych, powiedzmy w pomieszczeniach gości, tylko się wszystko przesuwa jak w jakimś Star Treku i to oczywiście się tam psuje z czasem. No i to trzeba potem naprawiać, cudować, takie tam
Ale jest
rzeczy.
trochę tak,
No i to jest
że.
właśnie moment, właśnie ten moment między podróżami gości. To jest wtedy najbardziej taki busy time, że wszyscy się w zasadzie bają, reszta załogi, a mechanicy ubierają się w białe kombinezony, rękawiczki i ruszamy w teren, nie? W kabiny tam.
Czyli mechanicy wtedy jakby mogło być taki czas, że myszy harcują, to wy pracujecie ostro.
Tak jest zawsze, jakoś tam zawsze wygospodarujemy parę godzin, żeby się jakby dołączyć, ale najpierw musi być lista tych defektów zrobiona, a potem możemy sobie tam robić, co chcemy, nie? Bo później nas to są wbrew pozorom, to nie są jakieś błahe rzeczy, nie? Bo skoro właściciel mówi, żeby, nie wiem, światełko mu się gdzieś tam popsuło, albo skrzypi mu szafka, albo coś tam, i przyjeżdża na następny raz za tydzień czy dwa i też mu dalej ta szafka skrzypi, to znaczy, że go ignorujemy i tak dalej. Także to są takie wysokiego...
No. Priorytetu.
Tak, wysoki priorytet. Brzmi śmiesznie, ale to nie jest śmiesznie, nie?
No właśnie.
Nie jest śmiesznie, jak się obija takie, jak już się temat, na przykład kapitan dzwoni do maszyny i mówi, że boss dzwonił, że szafka mu dalej skrzypi, no nie? No to jest, stawia na nogi wszystkich, nie?
No ale w sumie ty tam byłeś zatrudniony do maszyny, a nie do naprawiania szafek, co nie? Czy jednak w kontrakcie też to masz, jak to jest?
Kontrakt można sobie wsadzić głęboko pod poduszkę i zapomnieć o tym. Tam jest, to nie jest taka praca, to jest bardziej służba. Takich powiedzmy, trzeba troszeczkę, tak samo dyplom, trzeba też swój dyplom sobie schować pod poduszkę, zapomnieć o nim, tylko tam jesteś sługą i cześć, jesteś cały ich dwa miesiące, czy ile tam trwa kontrakt, jesteś full do dyspozycji i to wszystko, nie?
No bo jesteś taką częścią królewskiego dworu trochę, takiego bossa, tak? I tam też jakaś rozumna...
No dworu nie, może obsługi, no nie? Dworu to... No. Dworu to by było fajnie, ale nie. Jesteśmy jakby takim...
Służbą jego.
Tak, no służbą taką, wiesz. Oni nigdy nie wiedzą, kiedy my to naprawiamy, kiedy jesteśmy... Tak samo, widzisz, jak jesteś w hotelu też dłużej, tak, to przychodzisz sobie, powiedzmy, z obiadu, patrzysz, a tam masz łóżko pościelone, nie? I skąd oni wiedzieli, że akurat jesteś na obiedzie? I u nas jest tak samo zrobione to wszystko. Czyli mamy... Tak, jest jakiś, oni mają jakiś tam plan dnia, sobie robią te swoje rzeczy, wiadomo, że ich wtedy nie ma w kabinach, albo... No i my tam po prostu mamy albo 15 minut, albo godzinę czasami, żeby coś tam zrobić, polepszyć, naprawić. No. I to głównie interior, nie? Wnętrza, te maszyny, te problemy, które mamy w maszynie, problemy albo taką zwykłą obsługę, to staramy się robić na bieżąco takie rzeczy. No tak, w maszynie jest troszeczkę inaczej. Musimy mieć jakieś, na te nasze rzeczy musi być zawsze czas, żeby je zrobić i bez względu nieraz, co się dzieje w pomieszczeniach, jeżeli mamy, załóżmy, wymienić olej w silnikach głównych czy w generatorach, to musimy to zrobić i koniec tam. Obojętnie, co by się działo, nie?
No tak. Tutaj mam pytanie do gościa, do ciebie tutaj z czata. Czy na statku tego szejka widywałeś polskie modelki?
Właśnie nie. Polskich nie widziałem. Nie widziałem.
A czy są jakieś takie hardkorowe historie, które mógłbyś opowiedzieć?
Hardkorowe, to znaczy inaczej. Delikatnie rzecz ujmując, on akurat, to znaczy, żeby była jasność. Ja na przykład pływałem tylko dla jednego tego szejka i nie wiem, jak jest u innych, ale nasz akurat był dla załogi i dla całej obsługi i dla tej jego, bo on nie miał tylko jachtu, on miał dużo domów, jakieś samoloty i tak dalej. I dla tych wszystkich ludzi, i to był, i pracowali dla niego też ludzie z całego świata, z Afryki, bardzo wiele ludzi z Afryki. I on był bardzo, no bardzo dobry człowiek dla tych ludzi, dla nas, dla całej ekipy był po prostu bardzo w porządku. Ale nie szanował z tego co tam słyszałem, to po prostu właśnie te panie, które przychodziły tam na różne imprezy tam do nas czy coś, to po prostu no nie wiem, raz robili casting chyba ze 40 dziewczyn i tam wybrali 10, które zostały na jachcie się bawić, no nie? Także takie to trochę, no takie, jakbym to, nieeleganckie, prawda, można by tak ująć. Ale no, pewnie te dziewczyny się spodziewały, że to tak będzie wyglądało. No, taki to jest...
Taki fach, no to wiadomo, że
taki
no...
Taki fach, no, tak, tak. Ale pewnie dostają kasę za to taką, że wszystko im się jakby no, rekompensuje. No tak mam nadzieję, no nie? Bo tam wiadomo, że to za darmo się nie dzieje.
No tak.
Ale tak, tak. Imprezują strasznie, nie? Ci ludzie, tak.
No dobra, a to powiedz, co tam mówił, ten twój jacht ma też lądowisko na helikopter, basen i te sprawy takie podstawowe?
Podstawowe tak. Ten ma akurat, to jest 100-metrowy jacht robiony w Holandii. I tak, mamy na dziobie lądowisko dla helikopterów. Na samej górze, na sandeku tak zwanym, mamy jacuzzi, takie na chyba 11 osób. I mamy też, co my tam mamy? Mamy jeszcze gym taki dla gości. To już jest na tym poziomie wodnym, tak? Tam się burta otwiera, jak tam, jak sobie wygooglujecie na jakieś takie... najprościej to jest po prostu znaleźć sobie jakiegoś bogatego Rosjanina, jakieś nazwisko, albo wypisać sobie listę oligarchów, albo coś tam i jaki jest jego jacht. No i prawdopodobnie będzie miał powyżej 100 metrów ten jacht i można sobie go wygooglować tam po nazwie gdzieś w internecie i tam są, na pewno będą jakieś zdjęcia, jakieś takie tam szczegóły, jak ktoś jest bardzo, bardzo mocno zainteresowany, nie? I tam właśnie będzie to trochę bliżej jakby opisane albo pokazane, o czym my mówimy, no nie? Bo ja akurat nie mogę powiedzieć nazwy tego, na którym ja pracuję.
Ale możemy chyba powiedzieć, że pracujesz na jednym z super jachtów, czyli tych, twój jacht jest w tej setce największych.
A to szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałem.
Ale ja sprawdziłam.
Tak, bo to ma stówkę, no to tak, pewnie tak. Znaczy no to jest dosyć nowy. My w zasadzie jacuzzi, sauny i takie lądowiska dla helikopterów.
To są podstawy. To jachty,
powiedzmy, tak, to od 80 metrów w górę raczej mają wszystkie, nie? Dopiero później takie tam 140 metrów, nie wiem, tego pana, który ma klub sportowy z Anglii, już nie ma, ale miał, no to można jego wpisać w Google'ach i tamte jego jachty akurat sobie obejrzeć. No,
tak.
To on tam ma różne takie rozwiązania, zwłaszcza na tym swoim nowym.
Tak, no bo ty tylko na 100-metrowym. Taki skromny ten twój jacht właściwie jest. No bo
w zasadzie
już...
tam nie ma żadnych fajerwerków takich, wiesz, jakichś zapierających dech w piersiach. No, tam nieraz mają na przykład... taki powiedzmy otwiera się rufa i tam wpływa motorówka do tego jachtu, może wpłynąć, nie? Nasze akurat motorówki podnoszone są dźwigami i wkładane, no czy to są motorówki, to jest motorówka 12 metrów, 10 metrów, to są takie dosyć spore. My ładujemy je na jacht dźwigami, nie? Są takie dźwigi, otwiera się burta, dźwig się wysuwa, podnosi tą motorówkę i wsuwa ją do środka i mamy takie dwie, w sumie cztery, bo tam jeszcze mamy takie dwie techniczne dla załogi. A są jachty, które te motorówki wpływają do jachtu, no nie? I to tak jakby, no nie wiem, James Bond. Ja tak już takiego nie widziałem na żywo, ale widziałem zdjęcia takich. Tych. No to jest akurat takie inne. Później są... ze szklanym dnem też jakieś mają takie okna, że można sobie podglądać dno. Co tutaj jeszcze takiego? No, kiedyś też to był chyba facet, który Paul Allen, czyli pan od Microsoftu, tak? On miał chyba jacht, który miał motorówkę, ten żaglówkę jeszcze woził na pokładzie, tak mógł ją zwodować. Są jachty, które mają klasę lodową, mogą pływać jako takie eksplorery gdzieś po Alasce, w lodach tam. Także no.
Jest z czego wybierać.
To zależy jakie tam właściciel ma hobby, nie?
No tak.
Są jeszcze żaglowe, ja mówię o motorowych, ja jestem na motorowym jachcie, tak? Ale są jeszcze, o, polecam sprawdzić taki jacht A, jak Ania na przykład, nie? Mhm. I albo to jest motor jacht A, albo sailing jacht A. I jak sobie wygooglujecie na tym, to są takie dziwne, odjechane konstrukcje i widać, że ktoś po prostu fajnie chciał być inny, no nie? Mhm. Jak ktoś możecie mi powiedzieć, czy wam się podobają, czy nie, jakieś komentarze, to było nawet... Ja byłem w szoku, nie? Ja, te jachty już się trochę opatrzyły, bo one mają parę lat, ale ten taki design odjechany to był szok na tamtą chwilę, nie? Ale widocznie właściciel tak chciał i to był taki... Pewnie w środku ma jacuzzi, samolot, ten lotnisko do helikopterów i więcej nic, no nie? Ale już zaimponował jakby designem, kształtem tych jednostek. Nie?
No, możemy powiedzieć, że przez
wojnę... No, jeszcze kino można mieć, tak. Ten poprzedni jacht, na którym pracowałem, miał kino, chociaż był 75-metrowy. No, kino dla 8 osób, ale dobre nagłośnienie takie... Przyjemnie tam w środku też było, tak. To kino jeszcze.
No, jak już tutaj było o tych oligarchach, no to rosyjskich, no to możemy powiedzieć, że przez wojnę na Ukrainie trochę okazji zakupowych się pojawiło, bo część tych jachtów no tam zaaresztowanych jest już do sprzedania. No także tutaj nie wiem, czy ten Eklips Romana Abramowicza, jedyny 162 metry jacht za 1,5 miliarda dolarów. No ale są też takie skromniejsze i... No.
Ale on, Eklips chyba nie jest do sprzedania, coś mi się wydaje. One stoją w Turcji teraz. Mhm. Jest taka strona na internecie marintraffic.com. I tam można akurat podejrzeć, jak się zna nazwy statków. Generalnie wszystkich statków chyba, które pływają teraz, to można zobaczyć, gdzie są jakie, zlokalizowane i tak dalej. Nie? Mhm. Ale to mówię ogólnie o wszystkich statkach. Nie wiem, jak weźmiecie Stena Line tutaj z Gdyni, czy cokolwiek, to będzie lokalizacja, ewentualnie skąd, dokąd płyną, co wiozą i tak dalej. I przy Turcji, jak się wyzumuje Turcję, albo co tam teraz będzie zimą, no to można już popatrzeć na Karaiby, na przykład, nie wiem, San Bart, taka wyspa, albo San Martin, no to już tam się gromadzą te jachty tam w tamtych rejonach, albo Seszele, czy Malediwy, to już tam teraz jest sezon właśnie, wypływają wszyscy z Europy, bo tu zimno, właśnie w tamte kierunki. Mhm. A Roman akurat przez to, że oni nie mogą nigdzie płynąć, że Roman mówię, Eklips, tak? To stoją właśnie w Turcji. Musi być jakaś ulga dla nich. Ja nie znam szczegółów, ale tam bardzo dużo stoi jachtów rosyjskich. Prawdopodobnie komu udało się uciec przed aresztowaniem, to stoi w Turcji i w Dubaju chyba też i w Abu Dhabi też. Gdzieś tam na oni też wspomagają. Przynajmniej ich nie aresztują, nie?
No.
Tak.
Roman też ma drugi, taki mniejszy, skromniejszy jacht, Solaris, za jedyne 600 milionów dolarów.
No to jest nówka. I tam akurat ten Solaris to jest nowy, on ma rok chyba. Aha. I tam jest bardzo fajny też taki nowoczesny napęd, rzadko spotykany na jachtach nie wiem, czy są zdjęcia, bo ja widziałem tam akurat różne zdjęcia, bo koledzy tam pracują i tam coś nam podsyłali, ale to chodzi o maszynę. Pewnie w środku ma to samo, co wszyscy, saunę, jakiś jacuzzi i tak dalej, ale w maszynę ma dobrze rozwiązaną i tak ciekawy jestem, jak to... Ale na razie nigdzie nie pływają, też stoją. On chyba, ten Solaris też w Turcji stoi.
No, ja rozumiem, że czy jakiś oligarcha, czy jakiś przedsiębiorca osiąga jakąś tam wartość netto, powiedzmy, miliard dolarów, no to już wypada mieć ten jacht, nie? Ale weźmy wytłumacz, po co im są dwa albo trzy jachty? No przecież się nie da dwoma, to tak jak z samochodami, tak? Czy jeden jest dla niego, a drugi jest dla gości? Jak to wygląda?
Pojęcia nie mam. Jak to prawdopodobnie jest tak, że jeden, załóżmy, stoi w Europie, drugi stoi na Karaibach, trzeci na przykład, nie wiem, po zachodniej stronie Stanów, jeżeli pływają do Stanów, gdzieś tam w Kalifornii czy wyżej. I I tak to wychodzi. Oni mają też swoje samoloty, także dla nich przelecieć tam, nie wiem, jeżeli, nie wiem, z Rosji czy gdzieś na Karaiby, to jest tam parę godzin lotu, później to, chyba o to chodzi. Bo ja nie widziałem, żeby na przykład chyba, że są mniejsze, nie? Na przykład, nie wiem, ma, bo są, jest taki też Rosjanin jeden bardzo, bardzo bogaty, jeden, to ma chyba 7 czy za 8 i tam jego po prostu koledzy jacyś albo ważni ludzie dla niego. Mhm. On im po prostu daje ten jacht tam na 3 tygodnie czy na miesiąc z całą obsługą, no i potem może komuś jeszcze. Dla niego, tu mówimy o takich pieniądzach, że dla niego, dla nich to nie odgrywają żadnych roli. To nie są żadne koszty dla takich ludzi. Nie?
No, bo generalnie...
Kiedyś ktoś tam przeliczał, to nie wiem, dla niektórych taki jacht to dla nas może być coś jak rower, coś takiego, no nie?
No.
Także to są potworne pieniądze.
No.
Potworne. Ja kiedyś, jak w Polsce mieliśmy ten Euro 2012, do mnie dotarło, bo jachty mniej więcej kosztują, no oprócz tego 600 milionów, no to tak kosztują między 200 a 300. Takie powiedzmy 100-metrowe jachty bez żadnych fajerwerków. 200-300 milionów, może 350. Teraz inflacja to może. W każdym razie państwo polskie wybudowało cztery stadiony i jak mi dobrze pamięć tu podpowiada, to było, my wydaliśmy chyba na jeden stadion 400 milionów euro czy coś takiego. No i wybudowaliśmy tylko 4, no nie? Mówimy o 40-milionowym kraju.
To.
A taki gość 400 milionów, to jeżeli mają miliardy na kontach, także to nie są jakieś wielkie pieniądze.
No. A utrzymanie takiego jachtu, no to tak jak tutaj już mówiłeś, to jest 10% wartości, tak, tego rocznie. No
10% rocznie, tak. Mhm. Czasami są większe, bo co 5 lat każdy statek taki powiedzmy profesjonalny, czy jacht, czy transportowy jakiś kontenerowiec, czy masowy, czy tankowiec, muszą co 5 lat przechodzą takie przeglądy techniczne. I tam są różne zakresy tych przeglądów. I no, z każdym takim przeglądem trzeba się liczyć z rachunkiem, no nie? Trzeba płynąć na stocznię, nieraz trzeba statek wyciągnąć z wody, malować dno, czy sprawdzać śruby, czy silniki i tak dalej. Tam są różne pieniądze, wchodzą w to, no ale tak średnio trzeba liczyć, że to jest 10% wartości statku. Nie?
Mhm.
Jachtu, nie wiem jak komercyjnych statków, nie? Nie wiem, szczerze mówiąc.
A ten boss, czyli ten właściciel tego jachtu, to on tak średnio rocznie, ile on czasu spędza na tym jachcie?
No są takie dwa sezony, szerzej ujmując, są takie dwa sezony. Lato, nasze lato, to oni generalnie spędzają na Morzu Śródziemnym, bo na Karaibach jest sezon huraganowy i tam jest dosyć wiecznie i zimno, a w naszą zimę to jachty płyną albo na Karaiby, albo tutaj na wschód. To też zależy nieraz, tam jest, zależy od też sytuacji, czy jest spokojniej, czy mniej spokojnie, ale to właśnie, albo płyną właśnie tutaj na wschód na Seszele i Malediwy. Czasami zdarzają się ludzie, którzy lubią eksplorować, to te jachty praktycznie pływają non-stop i wtedy już Pacyfik, Wyspy Marszala, tam Japonia, tak. Są tacy, którzy po prostu lubią i oni, podejrzewam, siedzą praktycznie cały czas na jachcie. Nie? Mhm. A nas to mamy między tymi dwoma sezonami, tym letnim w Europie, na Śródziemnym i zimowym Karaiby. Mamy tam 2 miesiące powiedzmy takiej stoczni, takiego oddechu, jakiegoś takich grubszych remontów bez gości. I tak samo wiosną też po tym zimowym sezonie też mamy takie 2-3 miesiące gdzieś, też generalnie, prawdopodobnie stocznia, bo w portach nie wolno bo w portach są ograniczenia, na przykład, nie wiem, w Barcelonie, w Marinie nie wolno wielu rzeczy robić, bo ochrona środowiska i tak dalej, hałasy. Mhm. Także musimy z niektórymi pracami być w stoczni, bo oni mają i warsztaty, firmy i tak dalej. Są w stanie pewnie więcej zrobić, jesteśmy w stanie więcej zrobić w stoczni niż w marinie. No, nie? Mhm. No i to tak, poza tymi powiedzmy 5 miesiącami, to zostaje nam ile? 7? No to te 7 gdzieś tak spędzają. Mhm. Jak nie właściciel, to jacyś znajomi, jak nie znajomi, to jacyś inni. Tam,
kontrahenci.
Zawsze się ktoś kręci. I, no mamy tam kilka dni, tam 3 dni gdzieś w międzyczasie takie na odsapnięcie. Mhm. Tak, byle do domu, nie? Generalnie.
No, rozumiem, że taka generalna różnica między tym pracą na jachcie, a na przykład pracą w marynarce handlowej, no to jest taka, że wy na pewno nie możecie zabierać rodziny w rejs.
No nie.
No.
Nie, ale jak jest na przykład jacht, nie wiem, gdzieś powiedzmy w Holandii, w stoczni, czy w Barcelonie, czy we Francji, to można tam kogoś, można na przykład żonę zabrać, wynająć jakiś, nie wiem, pokój w hotelu, czy coś tam na booking.com i po prostu po pracy, bo generalnie tak, bo można zamiast iść spać do kabiny, można sobie skoczyć do hotelu, no nie, tam ja tak miałem, raz mi się tam zdarzyło, a to wtedy sobie wziąłem wolne w pracy, to jeszcze lepiej miałem. Znaczy inaczej, odrobiłem to wcześniej, no tak, tak mi się, raz mi się zdarzyło w życiu. Tak.
No i rozumiem też, że tak jak na tej handlówce, to tam można liczyć na jakąś fajną, przestronną kabinę dla siebie, no to tutaj nie bardzo.
No nie bardzo, no, nie, to akurat jest mankament, nie? Większość, jakby jacht jest przeznaczony dla gości i dla właściciela, nie dla załogi. No my mamy, no akurat u nas nie jest tak źle, ale i tak to nie są kabiny takie, powiedzmy, trzeba się przyzwyczaić. I czasami to jest też jakby jeden z mankamentów tej pracy, że jednak wracasz do kabiny i jest koleś współspacz, no nie? I, no i tyle, i trzeba się, to tak jak w internacie, nie? Czy tam w akademiku. No. To zawsze się ktoś kręci dookoła i trzeba sobie tak jakoś ustawić cały tryb, całe życie, żeby sobie nie wchodzić sobie w paradę, a i umieć wyczuć sytuację, nie? Bo nieraz ktoś ma słabszy dzień i chciałby sobie pobyć sam czy coś, albo coś go wkurzyło gdzieś tam na lądzie i no i trzeba się tam delikatnie, mamy tam takie 2-3 pomieszczenia dla załogi, gdzie można sobie pograć w playkę, czy obejrzeć film w spokoju, czy napić się piwa, bo też mamy piwko też na tym, czy wino jakieś tam. No, ale mówię, no też trzeba umieć wyczuć sytuację, nie? I nie ma tak jak, no niestety nie ma tak dobrze jak w handlówce, że masz kabinę, tam chyba w tych kabinach jeszcze dwie jakieś, jakaś sofa, jakiś kojo, coś.
Strefa relaksu.
Nie, tutaj tak nie. Mamy telewizorek, każdy tam ma swój, ze Skyem, z telewizją. Jakieś mamy taki, to jest taka platforma, tam nie wiem, kilka tysięcy filmów, tam można sobie obejrzeć też. Netflixa mamy, internet bardzo, bardzo szybki, śmiga. Spokojnie można sobie tam streamingować i
nocnego radia można słuchać. Nie,
można. No to jest nasz, my płacimy chyba jakieś 30 tysięcy za internet miesięcznie, 30 tysięcy euro. Także to jest tam po prostu internet musi być. Nawet do tego stopnia, już tak odbiegając od tematu, właściciel wybiera kotwicowisko na przykład w miejscu, gdzie jest dobry zasięg internetowy i informatyk, którego też tam mamy na jachcie, najpierw sprawdza, gdzie są jakieś zasięgi, idzie do kapitana, oni sprawdzają, czy tam się da rzucić kotwicę, bo nie wszędzie można kotwicę rzucać I później z takimi propozycjami, tam kilka propozycji, że możemy stać tu, tu, tu i tu, bo tu jest dobry internet, to on tak, okej, okay, nie? Dobra, to tu. Mhm. Przy czym teraz właśnie testują te Starlinki. Właśnie nie wiem, jak to jest, bo jestem akurat w domu, ale właśnie tam jakoś będą testować te właśnie Maska, te Starlinki. Nie wiem, czy to będzie szybsze, bo mamy internet też satelitarny, ale on ten taki tradycyjny jest trochę cienki. Dużo ludzi z niego korzysta i tam jest, czasami jest słaby, ale i zobaczymy z tymi Starlinkami, ale generalnie internet musi być, także dla załogi też jest dobrze.
No to jak ten twój standardowy dzień wygląda na tym jachcie? Ile ty tam pracujesz w ciągu dnia, ile masz czasu takiego, wiesz, na sen, na relaks?
I też mamy dwa tryby. Tryb taki bez właściciela, bez gości na statku. To jest.
To wiadomo. Pracuje,
to, nie, no to pracuję. Nawet więcej w zasadzie. Od 8 do 17, nie? Mhm. O 8 startujemy. O 10 mamy kawę, 15 minut. Potem obiad mamy o 12 do 1. Potem mamy drugą kawę od 15 do 15.15 i o 17 oficjalnie powinniśmy kończyć pracę. O 18 mamy kolację oficjalnie do 19. No i potem ja pracuję, jeżeli... Aha, no i to jest taki standardowy dzień. Jeżeli nie mam wachty, nie jestem na służbie, że tak powiem, nie? No to o 17 oficjalnie według papierów i tak dalej, przepisów, mam wolne i mogę, jeżeli jesteśmy w porcie czy na kotwicy i są wyjścia, nie? Jeżeli możemy wychodzić sobie na ląd, no to wtedy jestem wolny. Ale tak jak na każdym statku są też prowadzone wachty. Jeżeli okazuje się, że mam wachtę akurat tego dnia, no to nie mogę wyjść na zewnątrz, tak? Muszę być za cały czas, ale pracuję też tylko do 17 i później albo sobie siedzę w maszynie i robię coś tam, jakieś wolne prace, że tak powiem, w warsztacie, tak? Bo lubię, albo mogę iść do kabiny, tam wtedy uruchamiam taki system zdalny, który przenosi mi panel alarmowy z tej centrali manewrowo-kontrolnej, która jest w maszynie, do mojej kabiny. Tam jest taki malutki iPadzik wisi i jeżeli jest jakiś w maszynie, jest jakiś alarm, że na przykład, nie wiem, temperatura czegoś jest za wysoka albo prąd, coś się dzieje, jest za rzadki czy coś tam, tak, albo nie wiem... toalety się popsuły, no masę różnych dziwnych alarmów, to mi dzwoni mi w maszynie, w domu Boże, w kabinie mi dzwoni alarm, no i muszę iść sprawdzić, co tam się dzieje, nie? No i podjąć reakcję, no nie?
Na takim dyżurze jakby jesteś po prostu.
Taki dyżur. I ten dyżur trwa przez całą noc i mogę iść spać sobie, o 10 wieczorem muszę iść tylko jeszcze do maszyny, zobaczyć tam... Wszystko jest ok, czy nie nabieramy gdzieś wody, nie? Trzeba sprawdzić zęzy, czy są suche. Gdzieś tam wszystkie te urządzenia, które pracują, generator załóżmy, który robi prąd. Trzeba przejrzeć, zobaczyć, żeby iść spać z czystym sumieniem. No nie? Mm-hmm. Najgorzej jest, jak się leży i sobie przypomnisz, kurczę, nie byłem tam. No nie? Mm-hmm. I teraz to już lepiej iść, bo stracisz te 10 minut, tak? Ale pójdziesz z powrotem spać jakby spokojny, niż potem w nocy, co 10 minut się budzi, czy co pół godziny powinienem tam pójść, czy nie, no nie? I też już poza tym, że to jest tak jakby dobra praktyka, żeby to wszystko oglądać, tak? Bo to jest też bezpieczeństwo i tak dalej. Ale tak dla świętego spokoju, no nie? Lepiej takie rzeczy robić. No też za to dostaję. My wypłatę, no nie? Także no. To trzeba iść i zrobić.
No bo rozumiem, że masz jakąś taką checklistę masz po prostu, co tak. Musisz za każdym razem tam sprawdzić, odhaczyć, tak?
Tak, tak. Po drugie, też nie każdy pamięta, ale tam są wszędzie kamery, na przykład mamy, bo ten statek może pływać 24 godziny bez dozoru, no nie? To są takie siłownie. I tam mamy, wszystko jest oczujnikowane, okamerowane, pomieszczenia, że można sobie siedzieć, załóżmy, nie wiem, w tej centrali manewrowo-kontrolnej albo gdziekolwiek na mostku i przerzucasz sobie obraz z kamer Może patrzysz sobie, czy silnik działa, czy tam się nic nie pali, czy się nic nie leje, czy nie iskrzy coś. I tak samo widać, czy ktoś był, jak wachtę prowadzi, tak?
A, no
czy
tak.
Ktoś chodzi i zagląda tam, gdzie ma zaglądać, czy było 10, czy nie był i tak dalej. Jeżeli by się coś stało, to później ubezpieczalnia dochodzi do takich... No oni będą ciągnęli w swoją stronę, żeby nie zapłacić odszkodowania, tak?
No tak.
Będą wyciągać wszystko, nie? Mhm. Także nie wolno pić wtedy żadnego piwa ani nic, żadnego alkoholu i trzeba robić swoją pracę, nie? Żeby po prostu jakby co móc się ochronić, no nie? Mhm. Że sorry, byłem, widziałem i tak dalej, także nic się wtedy nie działo.
A powiedz...
Tak trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że coś gdzieś może się coś wydarzyć, nie?
No, no. A tutaj powiedz, łatwo się zrekrutować na taki jacht? Co tam, jakieś specjalne obostrzenia są, że tam musicie się zobowiązać, że nic nie nagracie, nic nie ujawnicie, tak?
No, to jest właśnie, jest taki punkt w kontrakcie, że właśnie, że no, czy to, co ja o czym tutaj opowiadam, to nie jest, bo to nie jest jakiś, jakby powiedzmy, tu żadnych tajemnic nie sprzedaję, ale na przykład jakieś szczegóły, gdzie jest jakiś jacht, czy kto jest na nim. Nie wolno robić żadnych zdjęć, załączać na Instagramie czy coś. No to się po prostu, takich rzeczy nie wolno. I to trzeba uszanować, bo moim zdaniem u nas akurat bardzo pilnują tego i firma, która nas jakby tam zatrudnia, były takie jakby sygnały od nich, dostawaliśmy gdzieś tam na WhatsAppa przepraszam, informacje, że ktoś załączył komentarz, tak, bo są takie strony nawet na Facebooku, jakieś tam crew yacht agencies tam mają swoje strony i nieraz ktoś tam pisze, że widział jakiś tam jacht w tym miejscu i od nas ktoś się odezwał i skomentował, no nie? I nie wiem, czy tam jest ktoś dedykowany specjalnie do takiej pracy, ale gdzieś tam po prostu ktoś gdzieś wyczaił, że ten taki komentarz miał miejsce. Tylko komentarz, nawet tam nie było żadnych zdjęć z naszego jachtu czy coś, nie? No niektórzy właściciele są tak bardzo dbają o tą swoją...
Prywatność.
Prywatność, tak.
Przewrażliwieni są na tym punkcie.
Nie wiem, czy przewrażliwieni, ale tak jak po prostu też tak. Drony na przykład latają, wiesz, no to są... Ja się im nie dziwię z drugiej strony. Leży sobie człowiek, opala się tam gdzieś na jakimś pokładzie, no i leci dron. No i wiadomo, teraz można tak wyzoomować, te drony są tak, mają tak dobre kamery, że tam naprawdę, no... Wiesz, i takie zdjęcia później ciężkie pieniądze kosztują, nie? No i ludziom zabierają prywatność. No.
No
ja się nie dziwię. Nie? Mieliśmy kiedyś takie działa przeciwdronowe. Taka antena się ją kieruje na drona.
I
tylko, że akurat tak, to było dawno temu, jak te drony zaczęły wchodzić i nie udało się niczego tam zestrzelić tym dronem. Ale, ale były takie dwa urządzenia. Potwornie drogie. To jest jakieś kosmiczne. 30 tysięcy chyba euro jeden taki...
Armatka dronowa.
Taka armata dronowa, tak, kosztowała. Każdy się bał tam podejść do tego, bo nie wiadomo, gdzieś świecić będziesz po nocach. Takie fale wysyła, czy coś. Tak.
No.
To śmiesznie nieraz.
Może jeszcze kolejna różnica.
Dostać się na takie jachty... powiedzmy, trochę trzeba mieć szczęścia, trochę trzeba mieć jakby też ciśnienia, tak? Była taką jedną akurat osobę z Polski, też w życiu bym nie wymyślił, gdzieś jeszcze po prostu udało się przeskoczyć z hoteli, gdzieś tam jedna dziewczyna, wiem, że pracowała w hotelach gdzieś na południu Hiszpanii i zobaczyła te jachty i zapragnęła tam pracować i robiła wszystko i się udało tam z tego, co tam kiedyś spotkałem taką dziewczynę jedną. I no bo Polaków nie ma wielu, nie, to jest jakby opanowany biznes przez Anglików, Nowozelandczyków, Australijczyków, Chorwatów, też jest mnóstwo z Chorwacji.
No i nie ma Filipińczyków.
Są.
Też, tak?
Są. Tak. U nas jest. Nie, u nas nie ma, przepraszam. Jeden jest człowiek z Tajlandii, jeden jest z Indonezji. A nie, sorry, mamy dziewczynę jedną z Filipin, tak, jest tam w hotelu jedna dziewczyna.
No właśnie, to rozmawiam o tej załodze, że tutaj tak w tej załodze się musi znaleźć też jakiś masażysta, tak, kuchmistrz.
No, kuchmistrz, tak, to są kuchmistrzowie tacy,
to są...
z górnej półki.
Kluczowe osoby w tej załodze.
Tak, tak, no u nas, my mamy szczęście, no już... 3 lata pracuje jeden człowiek. To jest jakby, no nie powiem rekord świata, ale widać, że podpasował ten kucharz właścicielowi. To jest z Anglii chłopak i tak, i faktycznie ma takie, bo on nieraz oni gotują też dla załogi, jak nie ma, znaczy on też tam coś tam ugotuje dla załogi. No nie tyle on gotuje, co mówi, jak zrobić pewnie. Mamy 3 kucharzy, tak? O, żeby było jakby od początku. To jest właśnie ten główny kucharz gości, jego pomocnik taki, sałatkowy kucharz i 3 kucharz jest dla załogi, nie? Ale oni się tam, na pewno się tam wspierają jakoś, nie? I są faktycznie, są nieźli. Było 2 czy 3 tak ostatnio, ale to oni 2 miesiące popracowali
i
odeszli, no nie? Mhm. Ale tak, no teraz... Kiedyś tego nie było, teraz dużo jest właśnie ludzi uczulonych i jedni są wegetarianami, drudzy tam...
Keto-dieta.
Właśnie, ja tam jestem skromnym mechanikiem, ciężko mi nawet... Ja, to jest po prostu... No, są wirtuozi, naprawdę, są kucharze, są nieźli. I jeszcze chyba jak nikogo, ich praca jest bardzo, bardzo oceniana. No nie? Siedzą sobie na przykład, nie wiem, jakiś marynarz czy... Siedzi, miał zły dzień i nie smakuje mu jakaś zupa i powie na głos w mesie, ależ ta zupa jest coś tam. To jest straszny cios dla takiego kucharza, naprawdę. I wszyscy zaczynają nagle zwracać uwagę. I to jest... A tam to jest najcięższa chyba praca na statku, kucharz. Przynajmniej na jachcie. Oni są do dyspozycji w zasadzie non-stop, nie? I bardzo łatwo im... No, o mechanikach nikt tak nie powie. O, tam, nie wiem... Boże, silnik chodzi za głośno, czy tam kopci, no okej, okay, no to, ale to też nie jest wina bezpośrednio mechanika, a tutaj na kucharza jak ktoś narzeka, no.
Czyli
mi tam jest zawsze szkoda. No.
Jest osobny jakby kuchmistrz dla bossa, tak, dla załogi, ale ten dla załogi też się musi wykazywać.
Tak, tak. No właśnie ci, tak ostatnio u nas 3 chyba kucharzy to właśnie poleciało załogowych. I też w zasadzie, no. Nie wiem, to też możliwe, że no ja nie wszystko muszę wiedzieć, co się tam dzieje na tym jachcie. Nie wiem, może komuś podpadł personalnie, może się z kimś nie mógł dogadać, może gotował okej, ale nie wiem, bałaganiarzem był. No ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć.
No, a powiedz mi, no bo wiadomo, że ci tam miliarderzy, no to oni też jakieś wyszukane dania jedzą, na których nie mielibyśmy okazji pewnie zjeść nigdy. Czy tobie coś skapnęło z tego pańskiego stołu takiego, co w życiu byś pewnie nie miał okazji spróbować?
Tak, no teraz już niestety zmienił dietę, tak? Już nie je mięsa, ale kiedyś zostawały te ragu na przykład japońskie, te wołowiny i tak dalej, no to pewnie nigdy w życiu bym czegoś takiego nie kupił. To jest jakieś kosmiczne pieniądze kosztuje. Mm-hmm. Zresztą, co tam jeszcze? W czasach szejków jeszcze... właśnie, bo żona szejka, te kobiety, on tam w ogóle... Powiedzmy, szejk też nie powinien imprezować, balować z alkoholem, no ale jakoś on tam może, no nie?
No jemu ale... Allah wybaczy, no ale kobiecie to już nie
to
wybaczy.
Znaczy tam kiedyś się dowiadywałem, że to zależy od jego jałmużny, nie? A. Że jak strasznie grzeszy, to musi więcej jałmużny i wtedy mu się to wszystko kasuje, nie? Wybacza tam. Także oni musieli tam strasznie dużo płacić na to tej jałmużny. Ale faktycznie to tak działa, to ja nie żartuję. Tam, znaczy, jakiś tam chłopaków, którzy... jakby temu właścicielowi No tam ubierali go i tak dalej. Takie, tacy, oni byli jego takimi personalnymi, jakby to nazwać, no cały czas się koło niego kręcili tam, no, czy papierosy, czy szisze mu rozpalali, czy coś tam, takich dwóch Filipinów. I ja tam parę razy z nimi rozmawiałem, to właśnie mi opowiedzieli, że on po prostu musi zapłacić więcej tego.
No i prosta.
Tak, i to ten. Ale z kolei żony na przykład nie. One robiły sobie takie imprezy, wieczorki właśnie z tymi, ze słodyczami. Nie? W Dubaju kiedyś byliśmy. Naprawdę, nie, możliwe, że ten cukier tak na nie działa. W każdym razie, no takich rzeczy zrobiły, takich ciast i takich tych wszystkich słodkości, co oni tam mają z orzechów, to czegoś takiego nie widziałem. I nie sposób jest to wszystko zjeść. To były takie tace wielkie tych miodem ciekło wszystko i, no i potem lądowało u nas w mesie. Mm-hmm. No i można było sobie ten cukier podreperować. Zatem, to takie, o, ale tak generalnie w tej chwili, no w tej chwili nieciekawie, nie? Nieciekawie. Mm-hmm. Wegetarianizm głównie.
No, ale może mu przejdzie.
Nie, nie ale, ale na przykład co ostatnio takiego dziwnego zrobili, sernik z sera koziego. Mm-hmm. Masakra, nie? Nie wiedziałem, że można coś tak niedobrego zrobić. Nie?
Ale zdrowe.
Nie, nie, nie wiem, czy zdrowe. Ja tak, to akurat był taki konkurs, ja się dałem się złapać, bo wszedłem do mesy i Piotrek, tam jest ten, tam mi mówią sernik, oni wiedzą, ja tam akurat lubię słodkie i mówi, tutaj wiesz, sernik jest taki, nie? A. Jest sernik? Mówię, okej, okay, dobra, taki z jakimś, to było... Był sernik z ananasowym takim dżemem. Mhm. No dobra, to ten. Zjadłem sobie tą kolacyjkę, poszedłem po ten sernik i taka cisza, tam trochę takich szmerów, no nie? I tak ja zupełnie bezwiednie, nie? I tak zjadłem, ukroiłem sobie tego pierwszego takiego kęsa, tak wszyscy się patrzą, a ja tak ciach zjadłem, rozejrzałem się po, dookoła, tam normalnie już pozatykane twarze, już gotowi do parsknięcia. Ja mówię, kto to w ogóle coś takiego zrobił? Myślałem, że to jakiś stary gdzieś ktoś jakiś sernik wyciągnął.
Skisły.
Z jakiejś masakra, no nie? Nie szło. Tylko ten dżem z tego ananasa był okej. Okay,
nadawał się do jedzenia.
No, to tak. A tak to już chyba nie. Alkohole mają... A czasami tam jakieś wino się trafi. Niedopite. Mhm. Za parę tysięcy euro, nie?
No, no. Tutaj się Winman z nami wita. No słuchajcie, dzwońcie, bo już godzinkę tutaj trzymam Piotrka. Jak nie będziecie dzwonić, to my niedługo będziemy kończyć. No przypominam, że teraz Piotrek nie jest u Szejka.
No nie.
To było, więc to nie Szejk popadł w wegetarianizm.
No nie. Tak. Szejk w sensie, nie. Szejk jeszcze też... Co on tam? No on głównie baraniny, takie rzeczy, nie?
A jak tam święta obchodzicie na takim jachcie? Jest jakoś wyjątkowo? Jakieś prezenty?
Jest.
Od bossa są?
Nie, od bossa nie ma. Znaczy,
od firmy?
Od tego bossa nie ma. Nie, my nie mamy. Nie mamy. W każdym razie święta są zawsze trochę wcześniej. No i ja akurat jestem w załodze, generalnie większość jest Anglików, Anglicy, Australijczycy, Nowa Zelandia, to oni mają jakby jeden model świąt, tak? Nie mają Wigilii, wszystko się dzieje pierwszego dnia świąt i mają te swoje jedzonka i tak dalej, to w zasadzie jest co roku to samo i prezenty robimy w ten sposób, to jest akurat fajne. Każdy coś, załóżmy tam, nie wiem, dogadaliśmy się, że każdy wydaje prezent i to ma być taki, powiedzmy, neutralny, nie dla kobiet, ani dla chłopaka, ani dla dziewczyny, jakiś taki neutralny i do kwoty, załóżmy, nie wiem, $50 czy 50 euro. I każdy kupuje coś tam. I raczej są to takie poważne, no nieraz się tam, zawsze się tam jeden jakiś mądry się wyłamie i kupią coś w sex shopie albo gdzieś tam w jakichś takich tego typu sklepach. Mhm. Ale generalnie każdy tam jakoś wstaje na wysokości zadania i pakuję to. I to ten prezent jest, nie jest jakby dedykowany nikomu. I oczywiście choinka, wrzucamy te wszystkie prezenty pod choinkę i każdy losuje, załóżmy u nas jest 30 osób załogi i każdy losuje numerek. No i załóżmy, że ja losuję numerek 1 przykładowo. No i już wieczorem, przepraszam, wieczorem na, jak jest ta impreza, bierzemy według wylosowanych numerków, każdy bierze sobie prezent, tak? No i jeżeli ja mam wylosowany numerek 1, to biorę ten prezent, który sobie tam upatrzyłem, zapakowany, także nie wiem, co jest w środku, otwieram i patrzę na przykład, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne, nie? Mm-hmm. Powiedzmy, że takie neutralne, ani dla kobiety, ani dla mężczyzny, no i siedzę zadowolony z tym sobie prezentem. I załóżmy, Ania losuje numer 2 i losuje sobie też prezent, który tam sobie jakoś to patrzyłam, nie wiem, wielki karton, patrzę, a tam w środku, nie wiem, notesik, no nie? I patrzę, mówię, kurczę, jak nie lubię tego notesika. I może odebrać moje okulary, możemy się na jej prośbę wymienić się prezentami, no nie?
Okay.
I teraz ona ma moje okulary, a ja mam jej notesik. I najgorzej ten, który właśnie wylosował numer 1, bo on już się nie może z nikim zamienić. Uh-huh. A najlepiej ma ten, który jest na samym końcu, bo on ma wszystkie prezenty już rozpakowane, swój, który właśnie rozpakował i może się zamienić ze wszystkim, z każdym, prawda? Uh-huh. Także Ania, która ma moje okulary, może na przykład te okulary stracić, bo ktoś tam wylosował lalkę jakąś
gumową?
Z sex shopu i na przykład się wymienia za nią. I tak dalej, i tak dalej. Nie? No i tam jest kupa śmiechu przy tym. Oczywiście to święta są, ludzie się przebierają w te angielskie śmieszne sweterki, no nie, z tym, z Rudolfem, mm-hmm. świecącymi jego oczami czy nosem. No i tak ogólnie, tam do tego wino idzie jakiś alkohol. Mm-hmm. No i tak tego.
To są święta. Z świąt macie taką dyspensę na alkohol, macie większą tam, tak?
No, to prawdopodobnie od razu, to na pewno nie ma gości wtedy, bo to święta się u nas zazwyczaj odbywają, nie wiem, 12 grudnia, 15, mm-hmm. tak zaraz przed właścicielem jak przyjeżdża. Mm-hmm. I no to taki jest ostatni prawdopodobnie taki, powiedzmy,
luźny
taka
moment.
Impreza. Mm-hmm. Tak, luźny moment, na następny dzień pewnie już trzeba się zbierać do roboty. Mm-hmm. Tak, i to jest, no... W tym roku będę na święta, także...
Już masz pomysł na prezent dla załoganta?
Nie mam właśnie. Mam nadzieję, że ten, ja dopiero 14 jadę, także mam nadzieję, że już będą po świętach.
Gdzie to ominie?
Ciężko kupić coś, no, ciężko tak... Ja mam na przykład, kolega mój na poprzednim statku miał taką przechodnią mapkę zdrapkę, nie? Że zaznaczasz, że zdrapujesz sobie miejsca, w których byłeś na świecie, nie? Uh-huh. No i on dostał tą mapkę zdrapkę tam powiedzmy jednego roku, no i jej nie zdrapał, rzucił ją tam gdzieś w kabinie, leżała cały rok i potem za rok mówi, o kurczę, ja mam tą mapkę zdrapkę, mówi.
Dam komuś.
I wrzucił ją znowu, nie, do tego, do puli.
Przechodni prezent.
I od razu, ja akurat chyba byłem drugi raz pod rząd na tych świętach i mówię, Rymer, ty masz znowu tą mapkę zdrapkę tutaj.
Słuchaj, powiem ci, jak sobie Grzesiu wyobraża wnętrze takiego superjachtu, że on jest od środka cały pokryty białym proszkiem.
Aj, nie. Jeżeli wiesz, o czym ja mówię, jak ktoś pierwszy okazji. Nie.
Na pewno nie.
Mhm. To znaczy, to nie jest cały. Pewnie się tam zdarzają gdzieś tam w ukryciu czy coś, ale to są grubsze sprawy, bo tutaj już chodzi...
Prokurator.
Tak. I wchodzą normalnie w krajach arabskich, to nie ma szans, no nie? Na coś takiego, bo tutaj... za statek odpowiada kapitan, no nie? Mhm. Jeżeli by się coś działo, to gość idzie do więzienia. I to jest prawdopodobnie, to jest pierwsza rzecz, którą się mówi gościom, że sorry, ale nie, no nie? Bo w różnych krajach różne są przepisy i naprawdę można źle skończyć, nie? Mhm. Także jeżeli cokolwiek, to prawdopodobnie bardzo, bardzo w ukryciu i ten... Ja szczerze mówiąc nie. Alkohol pewnie, tak, ale to tam się przelewa się na niektórych, nie? Ale z dragami to jest trochę gorzej. A już załoga zwłaszcza. U nas na przykład jest, wywalają z pracy, nie? Są od czasu do czasu robione testy i nieważne, czy byłeś w domu, test wychodzi ci pozytywny i się tłumaczysz, że byłeś w domu i tam, nie wiem, paliłeś coś, to nieważne, po prostu dziękuję, do widzenia i tyle. No,
no ale tak pewnie jest. Grześkowi bardziej chodziło o to, że wiesz, co robią goście i boss, nie? To już to im wolno, tak?
No,
co oni tam
oficjalnie,
robią?
Oficjalnie im nie wolno, ale ten...
Wiadomo, o co chodzi.
Tak, ale ja szczerze mówiąc, nie, ja ten, być może tam u Szejka coś tam ten, bo tam różni ludzie, ale nie widziałem, żeby to było jakoś tak, w ogóle nie widziałem takich
akcji.
Patologicznych akcji, takich, że faktycznie, nie wiem.
Oj, no szkoda, zawiodłeś
na stołach,
nas. No.
Nie, raczej nie. Kiedyś był taki numer, że Szejk podarował swojej tam jakiejś chrześnicy, w każdym razie jakiejś siostrzenicy jachtę chyba na 3 tygodnie, jakoś byliśmy na Karaibach i dziewczyna z pałacu, w ogóle nieprzystosowana, poszła ze swoim mężem tam, bo to był jakiś poślubny tego typu rzecz, poszli na Karaibach na plażę, zostawili portfel, dokumenty, wszystko, no nie? I poszli się bawić do wody, tam pluskać i ten, obrobili ich wszystkich, tam ze wszystkiego ich okradli i ten, no już no, po prostu nie wiedzieli, nawet do głowy im nie przyszło, że ktoś mógł tam im coś zrobić. No tej wyspy na tej plaży nie było wielu osób. Nawet nie wiem w sumie dlaczego od nas nikogo nie było z jachtu jako takiej
obstawy.
Ochrony, no coś takiego, dopiero później. Ale prawdopodobnie to oni, ten wypad to był jakiś spontaniczny, możliwe, że się gdzieś zatrzymali po prostu i poszli na plażę czy coś, nie? Ale na następny dzień czy za 2 dni przyleciał jakiś ambasador z Ameryki i przywiózł im paszporty i wszystko się dobrze skończyło, nie? Także tam to też nie ma problemu, nie? Ale, aha, i ten gość jeszcze, mąż tej dziewczyny, poszli gdzieś tam na imprezę, wiecie, na tych Karaibach, to tam wesoło zaśpiewali tam w tych knajpach wszystko. Zaprosił całą knajpę z tymi, z kucharzami, z taksówkarzem, z którym wracał, tak, na jak. I za 2 dni mieliśmy imprezę taką, że chyba z 80 osób, nie?
Wow.
Gdzie normalnie, jak wchodzisz na pokład, to trzeba ściągnąć buty, nie wolno tam, są, ten pokład jest zrobiony z takiego drogiego drzewa, tak, drzewo tekowe. To wszystko jest po prostu, tam się dba, nie wiem, jak bardziej niż jak w muzeum, a tam ci wszyscy po prostu przeszli w butach, fajki zaczęli palić. Kapitan normalnie włosy rwał z głowy, ale tam była impreza, nie? Potem mieliśmy ciężko do sprzątania.
Totalny remont.
Tak, no. Ale gościu po prostu, no, podobało mu się i koniec.
I zaszalał.
My musieliśmy robić to, co on tam sobie
zażyczył.
Wymyślił i cześć, nie? Jeszcze zależy od kapitana, ale no akurat nasz nie protestował.
A powiedz mi, a jak COVID? Zmienił jakoś waszą pracę?
No, COVID w zasadzie to był chyba najgorsze, co mogło się stać tutaj. Właśnie te życie takie wesołe życie takich załogi takiej jachtowej się skończyło kompletnie, bo nie można było, na początku w ogóle to nie można było latać do pracy, to też taki, ci co zostali na jachtach nie mogli się podmieniać z nową załogą, to lotów nie było, strasznie ciężko było zorganizować pracę. Później jak to troszeczkę zelżało w 2000 wakacje, czyli te pierwsze wakacje covidowe, my mieliśmy testy, codziennie robiliśmy testy te PCR, nie? Można wynająć takie maszyny, można je robić normalnie w domu, nie wiem, za grube pieniądze, no ale u nas to wiadomo, tam kasa nie gra roli. I codziennie 30 osób mieliśmy testy i nie wolno było nigdzie wychodzić, żadnych... Po prostu nic. Trochę takie więzienie, no nie? Zrobiłeś swój kontrakt, samolot i do domu, nie? Często te kontrakty były albo skracane, albo wydłużane, bo nie wiem, samoloty nie latały na przykład tak często, bo przecież były zredukowane loty. Albo ktoś zachorował, też tak się zdarzało, nie? I nie mógł przylecieć, to trzeba było tam zostać. No, ja tam akurat jakichś wielkich dramatów nie miałem. Raz tam nas zamknęli na 10 dni hotelu na Karaibach i...
O, nie jaki można... dramat, no straszne, no dramat.
I Netflixy, no wiesz, widzisz plażę, widzisz, wiesz...
Ale nie możesz wyjść.
No, nie możesz wyjść, nie? Jedzenie ci podstawiają pod drzwi, to tam było jakieś menu, to można było sobie tam zmieniać. 10 dni, a nie?
Takie luksusowe więzienie, areszt taki.
W pokoju, no takim powiedzmy 4 na 5, nie? Mm-hmm. 4 na 5. Do domu też tak, wiesz, to jest 6 godzin różnicy. Jesteś jakby, wiesz, tego się nie czuję, ale na przykład, nie wiem, 6 godzin różnicy, tak? U mnie jest 6 rano, u was jest 12 w Polsce, załóżmy, nie? Mm-hmm. To u mnie... No to powiedzmy, jak żona wraca z pracy, czy moment, żeby zadzwonić, no to albo ja jestem w pracy, oni idą już spać tutaj. To jest ciężko. Ja tam akurat nie lubię jeździć, jeżeli o to chodzi, nie? Mm-hmm. Bo... No i tak siedzisz, wiesz, cały dzień. Pić? Można było tam zamówić jakieś piwo w tym hotelu. Ale... No takiej frajdy tam nie było, wiesz.
No nie masz z kim pogadać, bo z Polski to znaczy, nie zadzwonisz.
Można pogadać przez balkon, bo tam obok balkon był inny, wiesz, inny załogan. Nie, tam nas chyba z 15 osób tak było, nie? I ten. Także i ktoś u góry też był nade mną, to można było, ale to tak, wiesz, no co. No, także tak.
A teraz jak to wygląda? Dalej was testują? Jak to jest?
No to też zależy od jachtu, nie? Zależy jak tam właściciel, ale... Co 3 dni, jak nie było gości, to co 3 dni nas testowali. Jak staliśmy w porcie w Hiszpanii, to co 3 dni, a z właścicielem i z gośćmi to nie wiem jak będzie. Teraz trochę się zmienia, tam już się troszeczkę luzuje, nie? Mhm. Chociaż dalej nie ma tyle lotów, ile było wcześniej. Trochę tam te połączenia są zredukowane, ale już trochę wraca do normy. Nie?
No ale rozumiem, że też, żeby pracować, to trzeba było się zaszczepić.
Tak, tak. No, już nawet nie chodzi o to, czy pracować, ale nie można było, do samolotu by cię nie wpuścili, nie? Mm-hmm, trzeba było mieć ten paszport covidowy ważny.
No tak.
No i 3 te szczepionki, nie? No to w końcu skończyło się na 3. Na przykład było coś takiego, że zanim doleciałeś na wyspę, nie wiem, w Europie trochę inaczej, no bo tu Unia Europejska to troszeczkę to lżej było, ale na przykład na Karaiby te wszystkie wyspy przed przylotem trzeba było wypełnić taką stronę i uzyskać taki QR kod i tam się podaje wszystkie dane, wszystko, paszportu, twoje, gdzie mieszkasz, no takie dosyć trzeba było się obnażyć, nie? Mhm. I oni dopiero to za tam 12 godzin ktoś to przegląda, akceptuje i też trzeba było załączać ważne badanie, ten test PCR robiony 72 godziny przed wylotem, czy tam 24 przed wylotem. Kupę takich nerwowych, po angielsku oczywiście musiał być, to jest masę pieniędzy, nie? Mhm. 600 zł kosztowało samo to testowanie, wiesz, covidowe, no nie?
No.
Tam akurat firma to zwraca, ale to jest masakra. To był bardzo stresujące i nigdy nie wiesz, nawet jak się czujesz dobrze. Ja tak raz się zdziwiłem. Poszedłem na testy, patrzę, że ten ptaszek zielony jest czerwony. Więc to za cholera, mówię. I okazało się, że jestem chory, nie? I siedziałem 12 dni w domu.
No dobrze, że w domu, nie na tych Karaibach, bez sensu. No.
Aj, no... Mój kolega tak siedział, no. Przyleciał z Polski, przyleciał z Polski na statek, w międzyczasie załapał, a miał tylko przylecieć, wsiąść na statek i wrócić do Europy. Mhm. I siedział 28 dni w tym hotelu. No. Potem się okazało, że nie mógł wylecieć, bo nie było samolotów. Mhm. 28 dni. Pozwolili mu później wychodzić o 6 rano jak goście, bo to był hotel taki zwykły, no nie? Mhm. Z jakimiś tam gośćmi, to pozwolili mu wychodzić na zewnątrz. Ale jak gości nie będzie o 6 rano, nie?
No. Żeby się wyprowadził na dwór
ale
trochę.
On był, tak, on tam strasznie cierpiał, był mocno chory i nawet nie miał siły chodzić tam wtedy. Aha. Straszne, straszne. W końcu poleciał, ten statek dopłynął do Europy bez niego, on jeszcze był tam na tych kwarantannach, nie? Masakra, to jest nie do opisania.
A powiedz mi jeszcze o tej załodze, no bo tutaj wiadomo, jest cała grupa ludzi, którzy zajmują się tymi rozrywkami, nie? Czy tam tymi masażami i kto tam jeszcze jest ciekawy?
No tak, faktycznie. No, tam, to mamy tak, trzech kucharzy. Mamy jeszcze właśnie no, masażystkę albo i trenera takiego personalnego. Mhm. Albo też może tak być, że ten niektórzy właściciele mają swoich i oni przylatują samolotem z nim, no nie? Aha. Kucharz, ten trener personalny i masażysta, nie? Mhm. To tacy mogą przylatywać i oni z nim mieszkają w tych jego rezydencjach, czy latają z nim gdziekolwiek on tam sobie lubi. No to taki albo w ten sposób, albo mamy, jeżeli jacht jest na przykład do wynajęcia, w czartery chodzi, każdy może sobie go wynająć, to wtedy w załodze jest taki trener personalny albo masażysta, nie? Mhm. Przy czym masażysta albo masażystka, no to też jest, jeżeli to jest dziewczyna, to jest też stewardesą, mhm, i sprząta kabinę albo podaje, załóżmy, nie wiem, posiłki, mhm, tak, w tym dziale hotelowym. Albo jeżeli jest marynarz, no to wtedy jego też obowiązuje ta praca jako marynarza, tak? Czyli tam jeździ motorówką albo, nie wiem, myje pokład czy coś takiego. Mamy jeszcze informatyka, który tam czuwa nad siecią, nad tymi wszystkimi karaoke, tak, kinem załóżmy, no te wszystkie takie entertainment, jak to się mówi, tak?
No, no.
To właśnie on też obsługuje. I tyle. I tak w sumie, no jest, nie wiem, to zależy jaki duży statek, są stewardesy, które zajmują się pomieszczeniami, czyli tam sprzątają kabiny, te wszystkie salony, niesalony i tak dalej. I są jeszcze stewardesy, które są do serwisu, czyli podają kawę, obiady, posiłki i drinki. No, tak to jest, cały bar. No i jest maszyna. Cztery osoby u nas są w maszynie i na mostku. Mm. Też ich tam jest kilku.
To jak to jest? Także tak jest to trochę więcej.
Kapitan trzech oficerów, mm-hmm, no i marynarze, nie? Tam, mm-hmm, pięciu czy sześciu.
To jak jest trochę więcej tych pań na tym pokładzie, to są jakieś romanse w załodze? Zdarzały się?
Tak, no u nas by to nawet to był na
jachcie, który był wcześniej.
Tak, nawet by kapitan wolał zatrudnić. Jak pracowałem na tym 75-metrowym, to on wolał zatrudniać pary, bo często się rozwiązywał problem kabin, nie?
A, okej.
Okay. Bo na przykład, wiesz, no jak chłopak z dziewczyną żyją razem, no to ona, prawdopodobnie ona będzie pracowała, będzie stewardesą, on w tym, na mostku, no albo marynarz, mechaników to nie spotkałem, żeby ktoś miał...
Z żoną
albo, nie wiem, z dziewczyną, przepraszam, pracował. No i wtedy, tak, no wtedy czasami problem kabiny się rozwiązuje, nie? Także na tej wcześniejszym jachcie to chyba były trzy czy cztery takie pary. Mhm. Z czym kapitan też pływał z żoną, ona była, no, księgową, także no też jakby... Mhm. Też jakby mieli ten temat rozwiązany. I my księgową i on jakby, no... I on był sobie z żoną, także jemu też lżej ten czas tam płynął. I jeszcze... Ale takie romanse, takie powiedzmy...
Zakłócające pracę.
Przygodne takie, ten też się zdarzają pewnie. To są wszystko młodzi ludzie. Nie wiem, 25... U nas najmłodszy chyba ma 21 lat, chłopak. Mm-hmm, mm-hmm. Ale to wiadomo, no przecież...
Krew nie woda.
To raz, a drugie, że no przygoda, no nie? No ciężko tak pracują, później są imprezy, jakieś coś tam. No i cześć, no.
A powiedz mi, no bo wiadomo, to już mówiliśmy o tym, że to taki trochę dwór królewski, to rozumiem, że wy musicie być elegancko wypracowani, wykrochmaleni, tak?
No tak, jest pralnia. Jest tam taki chłopak z Tajlandii w pralni. To jest chyba druga najgorsza praca na statku. Non-stop pralki dookoła. To są takie duże pralki. Suszarki, nie suszarki. I tam non-stop. Jest jedna dziewczyna, która mu tam pomaga powiedzmy tak dorywczo, ale prasowanie. Znaczy my mamy takie te nasze ubranka czy kombinezony są takie, co się nie gniotą. Są z takich materiałów, to wszystko sztuczne. Prawie nie czuć, że się je nosi. W tych upałach w ogóle się człowiek się nie poci. No takie dosyć ten. Prawdopodobnie piłkarze w Katarze teraz biegają w takich, nie? I w każdym razie, serio, on ich nie czuć w ogóle, że nosisz. W każdym razie i praktycznie też się ich nie prasuje. No, nie rozwieszają z tego, co widziałem, tylko one się tam same.
Kosmiczna prasują. Technologia.
No, coś takiego. Też pewnie jakiś taki...
Taki no kombinezonik taka, kilka tysięcy dolarów może.
To są takie... Moda jest też taka, nie? No, nie to są... To, raz materiały, a drugie są takie, powiedzmy... Jest kilka firm, które to robią, te ubranka, no i one tam... można na tym kasę zrobić, no nie? Jeżeli ktoś się zna, lubi takie... Bo niektórzy właściciele na przykład chcą, żeby ich załoga wyglądała inaczej niż wszystkie załogi jakieś tam dookoła, no nie? Nie, że polo czy coś, tylko jakieś takie sukienki czy dla dziewczyn. No, ale no, my mamy akurat okej, to wygląda całkiem... Mechanicy chodzą w takich kombinezonach, nie?
Nie każą wam w shortach też, chodzić?
Nie, kiedyś chodziłem w shortach i to było w sumie niezłe, bo...
Wiesz, nogi się opalały.
36 stopni, nie? No to... Także, wiesz, plus jeszcze kombinezon na to, no to tak trochę robi się ciepło, nie?
No to...
Ale można się przyzwyczaić.
No. A ty w tej maszynie, to powiedz mi, ile ty tak czasu spędzasz przed tymi ekranami, obserwując te czujniki, a ile na takiej, wiesz, fizycznej robocie z olejami i...
No powiedzmy pół na pół, nie? Pół na pół, tak jest. To też zależy. Bo nieraz jest, znaczy w ogóle cały taki plan, jeżeli was to bardzo interesuje, bo załóżmy, oleje czy tam przeglądy w samochodach się robi raz do roku, albo co tam, nie wiem, 20 tysięcy godzin, kilometrów, tak? No to w silnikach okrętowych, czy w urządzeniach okrętowych zawsze się albo coś się robi raz do roku, albo, no powiedzmy, albo po upływie iluś tam przepracowanych godzin. I nad tym czuwa taki program specjalny, taki, gdzie mamy w tym programie wszystkie wklepane urządzenia albo większość i czas, jeżeli ono się załącza, to sygnał idzie do tego programu, ten program zlicza godziny pracy tych urządzeń i załóżmy po, nie wiem, 400 godzinach podświetla się nam urządzenie i jest napisane, że mamy wymienić filtry albo coś tam, nie? Coś tam z nim zrobić, przeczyścić, sprawdzić i coś tam. No i takie rzeczy właśnie codziennie rano najpierw sprawdzamy sobie, o, co tam mamy dzisiaj, system nam, co nam każe zrobić, albo po prostu takie, które wiemy, że trzeba zrobić rzeczy, bo inaczej tam, nie wiem, coś się tam zapcha, albo coś się tam popsuje, czy spali, no nie? I takich... Według takich rzeczy robimy. No i nieraz jest tak, że siedzimy sobie i nie wiem... Chief wymyśli jakieś roboty, które mają nam, nie wiem, w przyszłości lepiej, mają nam jakby ułatwić pracę i tam trzeba, załóżmy, jakieś plany popisać na komputerze, no to się spędza więcej czasu na komputerze. Albo w magazynach nieraz tam, bo tam wiadomo, nieraz ktoś bierze część, a nie odpisze jej tam ze stanów magazynowych i się robi bałagan, delikatnie rzecz biorąc. No i takie tam, to tak jak w sklepach, czy nie wiem. W magazynach.
No właśnie, no, co was tak... tutaj interesuje, to ja tak dokładnie nie wiem, bo ani nie dzwonicie na czacie żadnych pytań, tacy zasłuchani jesteście. No ale ja zapytam Piotrka to co mnie interesuje. A jak już jesteś na lądzie, w domu, to co robisz w wolnym czasie? Dalej jakieś takie hobby związane z pływaniem, czy wręcz przeciwnie, nie wiem, szydełkujesz?
O, szydełkowanie to mogło być niezłe. Nie szydełkuję, nie. No wiesz co, to ja akurat no, mam normalne życie chyba w miarę, takie muszę, wiesz, dzieci, żona.
Czyli gotowanie,
pies.
Sprzątanie.
Tak, no normalnie, bo to wszystko, co żona robi sama w ciągu tych 2 miesięcy, które jestem w pracy, ja staram się po prostu robić tutaj w domu, no nie? Żeby ona sobie odpoczęła, nabrała siły na następne 2 miesiące, jak nie ma, nie? Także gotowanie i tak dalej, piesek.
Spacery.
Spacery.
Brzegiem morza.
Ale nic, wiesz, nie tak, brzegiem morza. Nie, ja akurat lubię przestrzeń, tak to jest faktycznie, wiesz, po tych dwóch miesiącach w maszynie i tam nieraz tygodniami, przez tydzień na przykład wyskoczę, przez tydzień czasu może na zewnątrz jestem pół godziny, bo idę sprawdzić zawartość chloru w wodzie, czy tam w wodzie w jacuzzi, no nie, i tam wyjdę na sandek zobaczyć, o fajnie dzisiaj, nie, i wracam do dziury, no nie, jak my to określamy. Jak to mówił kolega Krzychu, który tutaj był kilka tygodni wcześniej, mówi, że w więzieniu pracuje. Nie?
No.
I to jest mniej więcej to samo. No. Mm. Także sztuczne światło, hałas cały czas, nie? Także w domu, wiesz, spacery jak najbardziej, świeże powietrze, słońce.
No ale to żadnych także ekstremalnych to zainteresowań nie ma? Żadnych skutery ani z tych rzeczy?
Nie, skutery nie. Ja tam na żeglówkach lubię pływać.
A, czyli jednak z morzem coś.
No z morzem koniecznie, wiesz. No to przecież jak nie. No, sami wiecie zresztą, jak to jest nad morzem.
No ja wiem, ale chciałam, żebyś coś mi powiedział.
Ciekaw jestem, skąd są ludzie. Skąd są ludzie, wiesz, jakby dzisiejsi słuchacze.
Słuchający.
Mniej więcej, czy...
No to są zewsząd. Tak. No to na przykład Grzesiu, no to jest z Wielkiej Brytanii. Tomisiu ze Stanów, z Kalifornii. Także...
Kurczę, to super.
No, mamy trochę Polonii. No a ci, co z Polski, no to ze wszystkich stron, nie? No mamy tu takiego stałego dzwoniącego ze Szczecina, no ale dzisiaj akurat nie zadzwonił. Także no.
Szczecin, tak. Szczecinie
też ci znany.
Piękne 5 lat tam spędziłem. Ale tak, faktycznie. Kalifornia, no to w Kalifornii to tam jest z tych jachtów sporo. Sporo, faktycznie.
No tutaj to mi się na czacie
pisał. Tak, jest dużo też, dużo jest też właśnie właścicieli stamtąd, nie? Z Krzemowej Doliny.
No tak.
Tych właśnie, tak. No, bardzo dużo jest, że tak powiem.
No, będziemy powoli kończyć. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to tutaj zapraszam, czy na czacie, czy przez donate'a możecie na przykład zadać pytanie. A ja się ciebie chciałam, Piotrek, zapytać jeszcze na koniec, czy ty już masz zaplanowaną emeryturę? Nie wiem, czy odłożyłeś sobie na swój jachcik jakiś?
Tak, na jachcik. jedyna nauka, że na pewno nie będę, że na pewno nie polecam nikomu kupować żadnych jachtów. No nie, jachty można wypożyczać.
Tak?
Sobie, tak, to jest potworna, no chyba, że faktycznie ktoś ma już taką kasę, że ale są, jeżeli ktoś ma więcej i chce się w takie rzeczy bawić, to naprawdę ja pracowałem przez parę, 6 lat na jachcie, który był czarterowany przez różnych ludzi i który, na których było stać, oni mogli sobie kupować, ale jakoś ich to nie ciągnęło. Po prostu zupełnie jest masę problemów jest z jachtami, generalnie ze statkami.
Można wyczarterować. Ja wywołałam tutaj.
Kupujesz, po prostu czarterujesz, płacisz za jedzenie, za załogę, za mariny, jeżeli chcesz. I masz wszystko do dyspozycji. Po 2 tygodniach dziękujesz bardzo za. Nie wiem, następnym razem możesz sobie wziąć ten sam jacht albo inny, gdzie w innym miejscu. To jest frajda, no, niesamowita frajda. Ale mówię, żeby też mieć, to jest non-stop jakiś problem. I to nieważne, ile masz pieniędzy. Rzeczy się psują i musisz być gotowy na kompromis, no nie? Że okaże się, że nie wiem, zaplanowałeś, jesteś miliarderem, wyobraź sobie sytuację, jesteś miliarderem, okazuje się, że jacht się popsuł, tak, bo są urządzenia, jeżeli się popsują, to ich się nie da naprawić w 10 minut, ale no i nie wiem, 2-3 tygodnie.
Bez jachtu, no nie. No
i sezon się opóźnia, albo jesteś w środku sezonu i coś się stało. I był sztorm na przykład, czy jakaś kraksa, czy coś, no różne rzeczy się dzieją.
No mają, nie? Problemy ci miliarderzy.
Tak, czy coś. No. I nagle, wiesz, nagle masz problem zamiast zabawy.
Przyjemności. Ale mamy Grześka, sprowokowałam go. Mimo, że jest w pracy, tutaj zarywa swoją pracę i dzwoni. Cześć, Grzesiu.
Cześć. Cześć, dlatego myślę, ludzie nie dzwonią, bo fajnie się was słucha i aż żal przerywać. No, ciekawe rzeczy się tu dowiaduje. Nawet nie myślałem, że posiadanie jachtu jest takie problematyczne i skomplikowane na wielu płaszczyznach, że nawet księgowa tam musi być.
Jest, jest księgowa właśnie na przykład, bo załóżmy... Pływasz z jednego kraju do kraju. Na przykład jeżeli mówimy o Morzu Śródziemnym, tak? I pobyt na przykład w porcie albo w wodach na przykład Chorwacji wiąże się z tym, że musisz się najpierw skontaktować z jakimś lokalnym agentem i powiedzmy poinformować jego, żeby on przygotował dokumenty, że w tym i w tym okresie będziesz pływał po wodach chorwackich, załóżmy, no nie? I w to wchodzą odprawy celne. Jeżeli statek jest tam powyżej jakiejś długości, musisz, jeżeli chcesz wpłynąć do portu, czy tam w ciasną jakąś zatoczkę, musisz mieć pilota, który cię tam wprowadzi, żebyś się nie rozbił jakiejś skały, czy rzeczy tak, tego typu. Na przykład jeżeli się podmienia załoga, załóżmy z Dubrownika leci do domu, to ta księgowa też kupuje bilety, bukuje bilety, albo zleca to agencji, która kupuje bilety tam marynarskie, bo są takie też, które tam można do 2 godzin przed lotem zmienić, tak, na przykład. Księgowa po co jest jeszcze? Aha, no na przykład wysyłanie zamówień. Powiedzmy, nie wiem, mamy coś do wysłania, jakieś próbki olejów, załóżmy z maszyny, zawsze zanosimy do księgowej, bo ona jest z agentem w kontakcie. Lekarze, na przykład ktoś jest chory, ona też zamawia tego typu rzeczy. Mamy taki szpitalik też u siebie, tam jest taka jedna kabina. Jeżeli by ktoś był zakaźnie chory, COVID na przykład też wchodzi, to wtedy go do szpitalika.
Do izolatki.
Do izolatki, tak. Tam kiedyś też spędziłem. To jest jeszcze kabinka.
No faktycznie, czyli... To jest jakby taka mała wioska, która tętni życiem i trzeba mieć... wszystkiego po troszku, faktycznie. Nie myślałem o tym w ten sposób. Mam pytanie nie bezpośrednio o jachty, ale związane z twoim zawodem, życiem takim, gdzie... bo na jakie kontrakty jeździsz, tak? Czy na jakie jeździ się standardowo, na jak długo?
Standardowo... Standardowe takie, powiedzmy, większość... powiedzmy są dwa na dwa miesiące, 2 miesiące na pracy, w pracy, 2 miesiące w domu, albo 6 tygodni w pracy, 6 tygodni w domu. Wiem, że na przykład marynarze mają, przez to, że oni są młodsi i tak dalej, nie mają często rodzin czy coś, oni zgadzają się na takie kontrakty 3 miesiące w pracy, miesiąc w domu i potem znowu 3 miesiące w pracy, miesiąc w domu.
To nie, myślałem, że dłuższe to są kontrakty.
Kiedyś
patrzyłem na latarników, jakie są kontrakty, to po 8 miesięcy albo dłuższe. Mhm. Dobra, to tu nie jest tak, że... Ale co chciałem powiedzieć, bo kiedyś oglądam opracowanie badań, to było na tym warszawskim uniwersytecie, na YouTubie wykład z tego, tego psychologicznego, zapomniałem. SWPS, tak się to nazywa? Nieważne. I oni robili badania, znaczy opowiadali o badaniach na dziesiątkach tysięcy par i chcieli jakiś algorytm znaleźć, które pary są szczęśliwe i dlaczego. I okazało się, że pary marynarskie, gdzie właśnie są takie rozłąki na 2-3 miesiące i potem wracają na podobny czas, małżeństwa się znowu widzą, nie zdążą się sobą znudzić, bo już wyjeżdża na przykład mąż na dalszy kontrakt i te małżeństwa są, najrzadziej się rozwodziły i były najszczęśliwsze w różnych badaniach, pod wszelakimi tam ankietami wychodziło to właśnie. Czy też to dotyczyło platform wiertniczych i tego typu właśnie charakterystyki pracy. No to zapytam teraz, praktyka, nie chcę twoje prywatne życie pytać, ale jednak z takimi ludźmi się obracasz, czy to widzisz? Czy to prawda, że...
To znaczy... tak, jakby popatrzeć, no bo ja mam, powiedzmy, na po tych różnych, na różnym etapie życia, no wielu, wielu mam znajomych, którzy pływają i ze szkół i no to powiedzmy, że raczej to są stabilne związki. Raczej tak, raczej tak. Gorzej myślę, wydaje, że z dziećmi, bo czasami jakby no ten kontakt z dziećmi, one mogą bardziej odczuwać, no nie? Problem był, nie byłby chyba, powiedzmy, żona zawsze jakoś tam, powiedzmy to, czy mąż, bo też znam takich, które żony pływają, nie? A mężowie gdzieś tam coś robią.
Na lądzie.
Na lądzie, tak, tak. To zawsze ci dorośli sobie jakoś to, no powiedzmy, mają jakieś priorytety, nie? Ale z dziećmi jest chyba większy problem. One jakoś czasami nie mogą sobie tego życia poukładać. I albo się traci kontakt z nimi, albo jednej osobie jest ciężej to dziecko wychować. I często tak jest, nawet się tak mówi, że a ja pamiętam, miałem paru kumpli też na studiach, czy to widać było, no nie, którego ojciec pływał, a którego nie pływał. Nie? Także widać było, że tak, to, no, to tak bym to określił. A ogólnie
wiesz co, jest ciężko. Bo muszę lecieć, to ja się pożegnam i z odsłuchu będę słuchał odpowiedzi. No i ten, fajnie się was słucha, jeszcze raz powiem i właśnie na odsłuch się przełączam. To na razie.
Na razie.
Na razie. Cześć.
Dzięki. Dzięki. Pa, pa.
Także myślę, że też jest, wiesz, jak się komuś robi już ciężko, to zawsze z tego można zrezygnować, robić coś innego i no, tak mi się wydaje. Nie? Różne są też życiowe momenty.
Ale no to się to chyba tylko tak mówi, bo z tego, co też widzę, to ciężko z tego pływania zrezygnować. Nie? Chociaż u niektórym się udaje, ale im dalej, no tym ciężko. Trudniej. Nie?
No pewnie, wiesz, to jest jakby też taki tam styl życia trochę. Ciężko jest, ja ci powiem, co jest ciężkie. Ciężkie jest uwierzyć, że ktoś ci może dać miesiąc urlopu, no nie? Ja mam 6 miesięcy urlopu i to jest chyba najcięższe.
No tak.
Najcięższe. Druga rzecz jest, wiesz, kasa, wiadomo. No,
tak, też. Tak.
Chociaż mówię, no marynarze mają, zależy to też od kontraktu. Jednym się samo odkłada na emeryturę, innym się nie odkłada. Na różnych zasadach ludzie pływają i też jest inaczej, jeżeli jesteś młody na dorobku, inaczej jest, jak już masz parę rzeczy poukładanych w życiu. No, no bardzo, bardzo to jest personalny ten temat. Przy czym mówię, jeżeli ktoś chce przejść na ląd, to wydaje mi się, że po wydziale mechanicznym tak jest łatwiej znaleźć robotę gdzieś niż po dziale nawigacyjnym, chociaż też to nie jest jakby zasada, no.
Może trzeba się trochę przekwalifikować troszeczkę.
Tak, można się trochę przebranżowić. Teraz jest zupełnie tak, dużo innych możliwości. Chociaż w logistyce, na przykład w transporcie, nawigatorzy jak najbardziej, nie? I tam, co pracują w takim handlowych statkach.
No, tutaj Marcin pyta, do jakiego wieku tak można pływać? No tak, jako mechanik, no to chyba do emerytury, co?
Tak, tak. Na emeryturę raczej sobie chyba każdy sam. Ja kiedyś pływałem w PŻTM-ie, tak powiedzmy byłem pół roku, to tam 65, jakoś tak było, to był 99 rok, to tak, no tak, to tak 65 takich dziadków miałem fajnych. No. Ale oni już byli blisko emerytury, ja z kolei jak byłem na moim pierwszym, początkowym, na praktykach. Tam, w tym. No i też... Tak, ale 65, no ja myślę, w tej chwili to trochę inaczej wygląda, bo ja jeszcze jestem w tym wieku, że moi znajomi wszyscy pracują i raczej tam nie widziałem, żeby ktoś przeszedł na emeryturę, nie? W tej chwili jeszcze, jestem przed 50.
No, no.
Także tak. No, pewnie jakby zarabiali potworną kasę, to może by im jakoś im byłoby lżej przejść na emeryturę, ale dalej trzeba działać.
No tak.
To chyba z tym to jest związane.
Ale te firmy, to one generalnie, no tak właśnie też mają taką zasadę, że tam 65 i mówią, żegnamy się, idziemy na emeryturę, czy jak chcesz pracować dalej, nie wiem, do 70, to też się tak zdarza?
To znaczy, ja kiedyś też na jachcie, to był taki pan, pracował też, Polak mechanik na... Och, kurczę, on pracował jeszcze na jachcie, na którym był Fidel Castro, przyjeżdżał do włoskiej mafii. Tak, tak. Ja potem też na nim pływałem, na tym jachcie, ale to ten gość zrezygnował, też był blisko 65, ale już chyba tak zrezygnował na prośbę. No nie?
Aha, aha.
Ale nie miał chęci, nie miał chęci. Mhm. Tak to było. Ale dobry fachowiec, no tam ten statek sam przerobił na swoją... Nikt nie chciał przyjść, bo on tak miał tak poprzerabiane, że tylko on wiedział, jak ta maszyna działa.
Taki ale taka stara, dobra,
stara, tak, to stary Chief po tych szkołach takich, stara dobra szkoła polska, nie?
Mm-hmm.
Jeszcze państwowych szkół morskich w Gdyni, on chyba po Gdyni był,
mm-hmm.
po gdyńskiej szkole.
No ale jakby ktoś chciał jako, nie wiem, steward albo stewardessa pracować, tak, no to, przykład, to już nie bardzo.
To znaczy, wiesz co, jest dużo... Dużo w Polsce był kiedyś taki, nawet była w Gdyni czy w Rumi, już nie pamiętam, gdzieś tutaj w okolicach była taka agencja, która przyjmowała stewardesy na te promy takie wycieczkowe duże, na te pasażerskie statki i tam potrzebują, wiem, że kiedyś potrzebowali fryzjerów jakieś, no, do obsługi też kabin i tak dalej, kelnerów i te. Także dużo tam Polaków. W międzyczasie po jakiejś tam praktyce na tych dużych wycieczkowcach znaleźli, też dużo znalazło pracę właśnie na tych, na jachtach też, mm-hmm. ale to było wcześniej, dużo, przewinęły się takie dwie czy trzy osoby gdzieś tam w międzyczasie.
Mm-hmm.
Też jakby po takim, z tej strony po prostu się dostali.
No, no.
Po pierwsze, tak jak Krzysiek tam parę tygodni temu mówił, trzeba zrobić kursy, które na stronach, najlepiej wejść na stronę Urzędu Morskiego i zobaczyć sobie Urząd Morski w Szczecinie czy w Gdyni i zobaczyć, jakie są wymagania dla marynarzy. I tam trzeba zrobić 4 podstawowe kursy, o których tam Krzychu też wspominał, pożarowy, ratunkowy i jeszcze tam 2 takie już, nieważne jakie. To nie są jakieś wielkie rzeczy, proste sprawy, zajmie to 2 tygodnie. Trzeba mieć książeczkę żeglarską, którą też się wyrabia w Urzędzie Morskim. To jest taki paszport marynarski. I w zasadzie... No i dobrze mówić po angielsku. Najlepiej, nie?
No tak.
I może jak ktoś ma jakąś praktykę w działach hotelowych czy coś, to już po prostu można tam sobie gdzieś wysyłać CV, czy jakby starać. Najlepiej gdzieś wystartować po jakiejś takiej praktyce hotelowej. No wiem, że teraz jest taka moda właśnie na tych trenerów personalnych, właśnie dużo ludzi po takiej profesji, z takim doświadczeniem znalazło pracę.
Albo kucharz wegetariański.
Jest gdzieś tam widziałem właśnie na tych stronach, jest taka Antibes we Francji jest taka miejscowość Antibes i to jest właśnie Antibes coś tam, już nie pamiętam, na Facebooku i tam właśnie kiedyś widziałem Polaka, kucharza, który jest, nie pamiętam imienia i nazwiska, nie pracowałem z nim, ale widziałem, że miał takie dosyć spore portfolio takich dobrych restauracji tu w Polsce i też tam pracował właśnie na jachtach. No, na pewno jest więcej, ja mówię, no ja się trzymam akurat już od paru ładnych lat jednej firmy. I no i u nas tak, no był jeden kucharz, mieszkał w Anglii, ale już chyba się nawet urodził w Anglii. Tam krótki czas u nas pracował, też był, powiedzmy, z polskim językiem.
Mm-hmm. I nie utrzymał się.
Nie utrzymał się. Chociaż on był taki temporary, na jakiś taki czasowy kontrakt miał.
Mm-hmm.
I nie został, nie? Ale nie wiem, czy to była tylko jego wybór, czy... No. No w każdym razie zdarzają się jacyś tam Polacy od czasu do czasu. Ale mówię, generalnie to są Anglicy, tam antypody, nie? Z drugiej strony.
Tacy, co się znają trochę na etykiecie bardziej niż Polacy.
Nie, język jest,
chodzi. Kryterium jest najważniejszym. Mhm. Mamy takie mroczne pytanie z czata. Czy ktoś zmarł podczas rejsu u ciebie?
To znaczy... Nie, u mnie nie, ale jeden mój kolega też tak nieszczęśliwie zakończył. Parę lat temu utopił się po prostu. Z Polski chłopak, nie? Niestety.
Jakiś nieszczęśliwy wypadek, tak?
Tak, tak. No,
no i co się robi wtedy w takich sytuacjach, jak się jest na środku morza?
To znaczy, no, to było akurat na Karaibach i tam te lokalne władze, już nie pamiętam, której to było wyspy, to nie było na moim jachcie, ale no, znałem gościa i dlatego wiem o tym. Mhm. Były poszukiwania, tam dosyć długo, chyba z 10 dni szukali helikoptery, samoloty, tego Coast Guardów i nie znaleźli.
Czyli nawet ciała nie znaleziono.
Mhm. No, po jakimś czasie tam znaleźli jakiś fragment, nie? I ten, no nieszczęśliwy. To są dochodzenia normalnie, tak jak prokuratorskie i przesłuchiwania załogi. No, nie wiem, jak to się skończyło, bo no, mówię, to nie było na moim jachcie. No ale trzeba uważać, nie? Fajnie imprezy są, ale jednak, że tak powiem, z wodą nie ma żartów. Jest jeszcze trzeba pamiętać zawsze. I w porcie można wpaść między... Człowiek przychodzi. Trzeba uważać po prostu.
No, no.
Są trapy między urządzenia. Ilu ludzi spadło z rei na pokład też. Jakoś parę lat temu był taki przypadek na żaglowcu. Też takim dużym jachcie żaglowym. Gdzieś ktoś spadł. I no niestety, nie? Także jak się nurkuje, bo też są sprzęty do nurkowania, to u nas te trzeba zawsze pamiętać, żeby wyłączone były silniki i takie tam podstawowe zasady. No, bo nieraz też paru ludzi zginęło w ten sposób, że ktoś nie wiedział, że tam są ludzie w wodzie i odpaliła się śruba na przykład okrętowa, nie?
No, no, no.
Ktoś wymyślił, że coś akurat zrobi. No i takie rzeczy też się zdarzają, nie?
No, no. No dobra.
Ale to... tak, jak no, wiem, że na dużych statkach, jak miałem podmianę w PZM jeszcze, jak byłem na tej, to ja akurat zmieniałem gościa, który zmarł, ale też mi nikt nie powiedział i po prostu ten, nawet w jego kabinie, nie byłem w jego kabinie, przepraszam, ale potem mi tak mi dozowali te informacje, aha, nie? Także co jakiś czas się dowiadywałem, że to w chłodni gościa trzymali, bo tam ciało się trzyma w chłodni aż tam do momentu, gdzie można go oddać na ląd. Mhm. Nie? Ta chłodnia jest po prostu wyłączana.
A on jak zginął, czy po prostu umarł na jakiś atak serca?
Tak, jakieś serce, coś tam. To jest starszy gościu. Nie? Mhm. No tak się zdarza, nie? Zdarza się tak.
Życie. A my tutaj będziemy powoli kończyć. Dzięki wielkie, Piotrek, za te 2 godziny twoich luksusowych opowieści morskich.
Trochę wiesz, to był taki, powiedzmy, w bardzo, bardzo ekspresowy, w bardzo, bardzo chaotyczny sposób. Można by tutaj normalnie do rana siedzieć. To jest, wiesz, tak.
Może anegdot,
tak, tak. Jeszcze tylko tak, bo to akurat jakby może wam zmieni wasze postrzeganie pewnych takich jakby aspektów życia, że dla niektórych na przykład ważny jest poziom wody w toalecie, no nie? Jeżeli do was by, nie wiem, kiedyś w życiu by wam się wydawało, że ktoś może się takim czymś przejmować, to są ludzie, którzy się przejmują tym, jaki mają poziom wody w toalecie, no nie? I że to się też da nastawić, nie?
O tym nie słyszeliśmy. My tutaj słyszeliśmy o półkach w toalecie, że to jest ważne, żeby była półka, ale o tym, żeby był poziom wody ważny, to tego u nas jeszcze nie grali, nie?
To się da nastawić, mechanicy takie rzeczy umieją zrobić, no nie? Mm-hmm. Takie, dla jednego był właśnie ważny taki poziom, musieliśmy tam zmieniać. Mm-hmm. No i nieraz ważne są na przykład, jak się kroi arbuza też na jeden cal, takie sześciany, nie?
Aha,
że nie, że tam sobie kroisz jak chcesz, czy można nawet kulki robić, nie? Bo są takie fajne jakby, taka foremka jest, że można zrobić na przykład z pire ziemniaczanego takie kulki jakby, no nie?
Takie lody, takie gałki lodów.
Takie lody, tak, tak. To są takie i niektórzy lubią na przykład sześciany jeden cal, a niektórzy robią takie kulki z arbuza, no nie? Także ten, to jest...
No to
ktoś nie umie takie rzeczy robić, to może skończyć karierę na niektórych jachtach. Nie?
No tak. Także, tak. Miliarderzy mają swoje różne...
Tak. Albo temperatura wody, czy tam temperatura otoczenia na przykład musi być koniecznie taka i taka, bo inaczej to jest skandal na cały ten, nie?
Na cały pokład.
Na całą firmę w zasadzie, nie? Mhm. Także tak, to są rzeczy, które, no, na które trzeba być przygotowany i nieraz trzeba mieć duży dystans do tego wszystkiego, bo nieraz człowiek się później się zastanawiasz, jak bierzesz mocno do serca, czy ja tutaj jestem w ogóle potrzebny, wiesz, żeby pracować z wariatami, czy ja się uczyłem tyle i tyle lat w szkołach, żeby, nie wiem, pilnować północy termometru, żeby trzymał 23,5 stopnia, no nie? No. Plus minus 0,7 stopnia, także to...
Trzeba trochę przestawić chyba myślenie swoje, nie? Na taki inny tryb i jakby dystansu do tego nabrać.
Tak, do tego wiesz, no mówię, zamknięte środowisko, gorąco nieraz, daleko od domu i czasami się takie rzeczy kumulują i no. Ale generalnie jest ciekawie, nie? I nikt mi nie powie, że jakieś rzeczy są niemożliwe, bo wszystko jest możliwe.
Na takim jachcie wszystko jest możliwe.
W ogóle.
Wszystko może się zdarzyć.
I wszystko jest do zrobienia, tak.
No. No dobra, to dzięki za zrobienie tej audycji, Piotrek. Miło było. Wam też dziękuję za czatowanie tutaj, no i Grzyśkowi za telefonik. No i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem, no i też niebawem pewnie część trzecia morskich opowieści. Tym razem to już będzie z panem nawigatorem, myślę. No, także trzymajcie się, dobrej nocy i do usłyszenia. Pa, pa.
Dzięki bardzo, pa, cześć.
Hej, hej. Uuu.